siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów.
Szósty set.
Koniec mistrzostw, do widzenia, cytując klasyka. Tak można rozpocząć humorystycznie dzisiejszą audycję. Audycję po zakończonym sezonie 2023-2024 Plus Ligi. Było w tym sezonie wszystko albo prawie wszystko. Były opóźnienia spotkań, stąd też lekkie nasze opóźnienie dzisiejszego live'u. Chociaż do tego się pewnie zdążyliście przyzwyczaić. I dzisiaj opowiemy sobie najpierw o meczu o trzecie miejsce, potem o finale, a na końcu podsumujemy cały sezon Plus Ligi. Zrobimy razem z wami rankingi, wybierzemy siódemkę sezonu, wybierzemy MVP, więc w skrócie przedstawimy wszystko to, co wydarzyło się od października do wczoraj. I dzisiaj na razie w składzie dwuosobowym witają was ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski.
I ze studia w Rzeszowie Filip Kurpanty, cześć. Na razie w składzie dwuosobowym, ale być może nasz skład się jeszcze trochę powiększy dzisiaj.
Myślę, że tak, bo pewne problemy sprzętowe lubią nas powstrzymać, ale nigdy nas nie powstrzymają do końca, więc myślę, że zaraz to przezwyciężymy. Filip.
Jesteśmy we dwójkę, ale nie pomyliliśmy ustawienia, jakby za chwilę trzeci powinien dołączyć jeszcze.
Dokładnie tak. Dobrze ujęte o tym ustawieniu, o tym na pewno będzie dzisiaj sporo, ale skoro jesteśmy my, no to ty byłeś na jednym ze spotkań we wtorek, ja byłem na spotkaniu piątkowym, więc zacznijmy może o meczu trzecie miejsce. Trochę miał rację Piotrek, chyba analizując jakby w czasie naszych zapowiedzi ten mecz o trzecie miejsce, że on lubi być meczem specyficznym, dziwnym, meczem dwóch zranionych ekip. No i mieliśmy do czynienia z dwumeczem Warszawy, która już przed końcem meczu półfinałowego drugiego z Zawierciem wiedziała, że do finału nie wejdzie. No i Resowi, która była cztery piłki od fantastycznego rezultatu i ogrania Jastrzębia. Poprowadziła 21-15 w czwartym secie rewanżowego meczu w Jastrzębiu. No i chyba ta psychika miała wpływ, bo po rewanżu, po spotkaniu piątkowym Andrzej Wrona w rozmowie ze mną powiedział mi, że czuł, że mając na uwadze personalia i mental zawodników po obu stronach, że dużo łatwiej będzie im jako drużynie z Warszawy przygotować się do tych spotkań o brąz, niż chłopakom z Rzeszowa zapomnieć o tym, co się wydarzyło w Jastrzębiu.
Jest trochę tak chyba w siatkówce, że nieważne jak przystępujesz do spotkania, ale sam może początek spotkania, może pierwszy set, kawałek drugiego może zmienić trochę mentalne podejście do spotkania i mówimy o Resowi, która być może została trochę stłamszona tym, jakie szanse nie wykorzystali, ale po półfinale Warszawy też nie mieliśmy takiego poczucia, że tam kwestia mentalna jest na najwyższym poziomie, bo mówiliśmy, że ich forma od jakiegoś czasu nie jest na najwyższym poziomie, mniej więcej od czasu finału Pucharu Challenge wygranego przez Warszawę. I masz coś takiego, że odwracasz pierwszego seta, odwracasz drugiego seta. Do siły rzeczy, nieważne jak przystępujesz do spotkania, być może trochę cię to mentalnie podładuje na dalszą część rywalizacji. I myślę, że tak było trochę z Warszawą, że po prostu złapali pozytywny vibe grania o ten brązowy medal, poczuli dużą szansę, że Resowie jest do ukończenia. A Resowia, tak jak właśnie też Piotrek powiedział, być może te mecze o brąz cieszą się dziwną historią czasami, bo dla mnie na logikę Resowia po tym brązowym medalu powinna sięgnąć, ale właśnie być może nie do końca mentalnie Resowia była w stanie jakby odbudować się po tych demonach półfinałowych. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia fizycznie też mi się wydaje, że nie do końca byli w stanie odsapnąć po tym ciężkim meczu z Jastrzębiem i w zasadzie to chyba była dla mnie główna kwestia, ale osobna rzecz, to jest też forma projektu, który grał po prostu dużo lepiej. Para Szalpuk, Bołącz, nie zawsze rewelacyjnie, ale grali generalnie lepiej na tej defensywie rzeszowskiej, aniżeli przeciwko Zawierciu.
Witamy.
Jest z nami właśnie. Jest mikrofon. Słychać,
ale pogłos straszny.
Pogłos straszny, dobra. To zaraz będę próbował ten pogłos wyeliminować, ale to tylko chciałem się przywitać i kontynuujcie, a ja coś tam spróbuję zaraz uczynić, żeby nie było tego pogłosu nieprzyjemnego.
Tak, niczym statystycy w trakcie meczu czy trenerzy, Piotrek zmienia pewne formy ustawień i myślę, że będzie z tego optymalna mieszanka, ale wracając do meczów o brązowy medal. Rozpoczęło się chyba po tym, jak się spodziewano, jeżeli chodzi o stronę sportowej, no bo duża przewaga Resowi w pierwszym secie na Podpromiu. No i w końcówce krok po kroku Warszawa zaczęła dochodzić i chyba pierwsze wyrównanie Warszawa zrobiła przy piłce setowej dla Resowi, kiedy as serwisowy zanotował Linus Weber. Dobrze pamiętam pierwszy set, prawda?
Tak, i to jest też ciekawe, że majstersztych Piotra Grabana, o którym chcę powiedzieć, bo od startu spotkania Bartek Bowen serwował 3 razy, zepsuł wszystkie 3 zagrywki. Jest 24-23, po tym jak skończył Bowen skończył na wysokiej piłce po bloku, a tak, w sumie też niełatwy, a propos grania Bołądzia. No i właśnie miał iść Bołądź na zagrywkę, wszedł Weber i zrobił asa gdzieś tak tuż pod linię końcową, nie do końca to było do przyjęcia, Zatorski ocenił jako out, więc ta piłka wpadła. Kolejną zagrywkę już Weber zepsuł, no ale za chwilę piłkę skończył Tilly, po czym zablokowany został Luat i zablokowany został Czebul w ostatniej akcji. No i tak to się zaczęło kruszyć na Podpromiu.
No tak, bo to była któraś już końcówka równa przegrana, bo można powiedzieć o tej końcówce seta czwartego w Jastrzębiu, o tiebreaku w Jastrzębiu, no i tu był ten set pierwszy przegrany, no ale miałem poczucie, że to jeszcze nie złamało do końca Resowi, że ona znowu ruszyła w drugim secie, ponownie jakby ze swoją dobrą grą z ostatnich tygodni, bo znowu ta przewaga w drugim secie była, znowu było dosyć wyraźne prowadzenie nad projektem. Zastanawialiśmy się, że pewnie pójdzie to w stan 1-1 i zaczniemy niejako mecz od początku. I znowu niejako pewna powtórka, no bo świetna zmiana Karola Borkowskiego na zagrywce. On chyba puścił wtedy asa, dobrze pamiętam.
Tak, no i znowu... mam wrażenie, De Falco auta kupił tak w ogóle, bo dokładnie, według mnie ta piłka szła w aut.
Dokładnie tak, no i znowu ta równa końcówka i Wout wyraźnie z drugiej linii przestrzelił Czebul. No i po tym drugim secie, no i trzeci set... Weszła drużyna Resowi, zmęczona wydaje się psychicznie i fizycznie, no i padł łupem Warszawy. No i po tym spotkaniu można było zastanawiać się, czy coś się zmieni, czy faktycznie Resowi jest w stanie wrócić, no bo były znowu symptomy, ty widziałeś to na żywo, prawda, na Podpromiu, że ta gra dalej była dobra w wielu momentach przecież, szczególnie w początkowych fazach seta. I można było zastanawiać się, czy wrócimy do Warszawy na mecz, czy na dwa, no ale wróciliśmy tylko na mecz.
Tak, no i znowu kwestia przegrywanych końcówek, czyli pomijając ten gładko przegrany trzeci set jeszcze na Podpromiu, no to już w rewanżu znowu mamy którąś kolejną z rzędu, czyli tak, czwarty set w Jastrzębiu, tiebreak w Jastrzębiu, później pierwsze dwa sety na Podpromiu to jest 4 i znowu dwa sety w Warszawie przegrane 2 punktami, czyli 6 setów, w których Resowa nie była w stanie końcówki na swoją korzyść przekuć i wydaje mi się, że to jest jakby kwestia zakończenia mniej więcej tej rywalizacji, no bo podobnie jak na Podpromiu trzeci set gładko wygrany przez Warszawę, jakby najprościej chyba z tych wszystkich w ogóle setów, także no, kruszyła się ta Resowia, kruszyła w końcu już na tyle się skruszyła, że ja nie miałem żadnych wątpliwości przed startem trzeciego seta w Warszawie, że ten medal już jest tak no częścią tej takiej opaski, na której wiszą medal już nad głową po prostu warszawian, że tam już się nie za wiele wydarzy.
Tak, w tym meczu jeszcze mi się rzuciło bardzo w oczy i ja zawsze zastanawiam się, mówiąc szczerze, z mojej perspektywy też laika, czy kogoś, kto dużo grał sportu amatorskiego, że przy każdej praktycznie piłce setowej Resowi, przy ich zagrywce, Resowia psuła zagrywkę. Jakby nie dając w ogóle konieczności czy szansy sobie, żeby ten system blok obrona, który wyglądał przyzwoicie, albo nawet dobrze z Jastrzębiem, zafunkcjonował, tylko jakby ślepo wierząc w to, że as serwisowy czy bardzo trudna zagrywka to zakończy. I tych błędów zagrywki przy kluczowych szansach dla Resowi w tym dwumeczu o brąz było po prostu bardzo, bardzo dużo i to moim zdaniem rzuciło się w oczy. Ja nie wiem, wydaje mi się, że na 6 piłek setowych, no to albo 4, albo 5 zepsuła Resowia, jeżeli chodzi o zagrywkę. No i nie da się moim zdaniem w taki sposób wygrać. Raz tylko chyba była zmuszona grać Warszawa, i to wtedy, kiedy Szalpuk zaatakował z drugiej piłki i wydawało się Filip, prawda, że tam jest jakby błąd, bo tak sygnalizowała to Resowia, ale tego błędu przejścia trzeciej linii nie było.
Mhm, tak,
trzeciego metra, prawda. Przepraszam.
Piotrek, witamy, testujemy.
Testujemy.
O, myślę, że jest dużo lepiej.
Tak, dobra, to się bardzo, bardzo się cieszę. Akurat, no, złośliwość rzeczy martwych akurat w takim momencie, w którym przydałaby się, żeby akurat tej złośliwości nie było. Jak rozumiem, na tapet widzieliście na początek mecz o brąz. Czy mecz
o brąz?
I teraz
jestem przy rewanżu tak naprawdę, przy rewanżu i przy tym jakby dwumeczu tak traconych szans i Resowi powolnego przewyższania słabości mentalnej nad jakością boiskową, tak bym powiedział chyba.
Właśnie tak, jeżeli chodzi o cały ten mecz o brąz, to jakby jedyny aspekt taki najmocniejszy, który mi się trochę rzucił w oczy, to jest to, na ile po prostu gra z Klemenem Cebulem na przekątnej już po prostu została odczytana. Bo bardzo często jest tak, też zwróćcie uwagę, i mówiliśmy to o Quarome, o Jankiewiczu, o wielu zawodnikach, którzy tak wchodzili, że tak powiem, z Niemca na boisko i dawali zazwyczaj bardzo dobry impuls w sytuacjach, nawet Patryk Łaba. Jeżeli dalej mi słychać, mam nadzieję, tak?
Super jest, tak.
Jest okej,
super.
Dobra. I wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel paradoksalnie w tym półfinale mógł być jeszcze troszeczkę zaskoczony właśnie tym, że no, to nie jest oczywiste ustawienie. W sensie to nie jest tak, że Cebul w ogóle nie grał na prawym, ale jednak jakieś tam schematy, jeżeli chodzi o wybory rozgrywającego, były inne i trochę zaskakujące i może trochę odpuszczany, ale wydaje mi się, że projekt właśnie Klemana Cebula na współę właśnie z samym Fabianem Drzyzgą wyłączył, bo też muszę przyznać, że te piłki na prawe skrzydło akurat do Cebula no nie pomagały mu zdecydowanie, więc myślę, że te dwa elementy sprawiły, że no, TJ trochę nie mrawy jeszcze i w zasadzie trochę zabrakło zębów, wydaje mi się,
no właśnie.
U Wilków.
Szybko zdjęty Defalko, wchodzi Staszewski, gra nieźle, natomiast mnie zastanawiała jedna rzecz, bo od początku meczu w rewanżu na Torwarze było widać, że naładowany pozytywnie jest Budzki. Dawał bardzo dobre zmiany podwójne, 2 albo 3 bloki, jak pamiętam, na zmianach podwójnych. I widać było też po jego wejściu, że dawał impuls, on chyba skończył na najwyższych procentach, jeżeli chodzi o resowie, ale widać było, że się czuje dobrze, że uderza piłki mocno, tak jak lubi, i wydaje mi się, że to była taka szansa na zaczepienie się resowi, żeby dawać side-out, no bo tego side-outu w kluczowych momentach brakowało na lewym, ale też i na prawym, no bo też, mówmy się, no Adrian Staszewski liderem w ataku nie będzie. No i zastanawiałem się właśnie, dlaczego nie spróbował takiego seta, chociażby drugiego, trener Medei, z tym, żeby właśnie zacząć na przyjęciu Cebulu, Luatia na ataku Budzki, no ale zaskakujące moim zdaniem wybory podejmował w ostatnim czasie trener Medei. Po meczu widziałem, że emocjonalnie rozmawiał z prezesem Maciągiem. Dużo pretensji było do sędziowania tych obydwu spotkań ze strony Resowi, ale wydaje się, że zabrakło spokoju po stronie tej drużyny, chyba w walce o Ligę Mistrzów.
Nie wiem, czy spokoju, ale po kolei Defalko, kwestia na samym początku, komentatorzy już mówili o tym, że może nie do końca jest w zdrowiu po prostu, że było wątpliwe, czy on w ogóle to spotkanie zacznie w szóstce. Jakby przygotował sobie Medei w jakiś sposób Cebula na granie o brązowy medal właśnie w pierwszej szóstce, bo po prostu Cebul grał dobrze w meczach z Jastrzębiem i początek jego meczu o brąz, ten pierwszy set na podprąby, był fenomenalny. Cebul po prostu tam no, niczym nie ustępował Błaje do ostatniej piłki, wtedy został zablokowany, tak samo jak w drugim secie, ostatnia piłka to jest atak, wałt, Cebula, tylko pewnie nie byłoby takiego stykowego wyniku, gdyby nie wcześniejsze akty Cebula, więc jakby zero pretensji do niego, że on tych ostatnich piłek nie skończył. Fakt też, Piotrek, o tym powiedziałeś, że nie dostawał zawsze wygodnych piłek od Fabiana, i to też z tym się zgadzam. No i podobnie mogę się też zgodzić, nie będę tego za bardzo rozwijał, że im dłużej gra Resowia z Cebulem, tym teoretycznie było łatwiej do przeczytania, więc cały czas jakby wszystko z czasem, im dłużej trwała rywalizacja, tym wszystko zbiegało się na niekorzyść czy Cebula. Budzki wszedł dopiero w trzecim secie i on dopiero wtedy tak naprawdę miał więcej szans do atakowania i faktycznie skończył na dobrej skuteczności, bo tam było 5-8, w pierwszym i drugim secie chyba tylko po jednej piłce zaatakował, więc już trochę w trzecim secie było za późno generalnie na odwracanie czegokolwiek. O Staszewskim ciekawostka, to pisałem na Twitterze, ale skończył się pierwszy set i Staszewski po wejściu na boisko psuje zagrywkę i przez całą rywalizację playoffową Staszewski na 8 zagrywek nie zepsuł jednej, czyli serwował 8 razy, zepsuł 7, a później jeszcze przyszło mu grać jako taki nominalny przyjmujący za Defalko. No i grał też bardzo słabo w ataku, bo chyba tylko 2 piłki skończył, więc generalnie cały sezon w minimalnym stopniu był wykorzystywany Staszewski na przyjęciu i przyszło mu grać trochę jak Piotrowski rok temu z Zawierciem. On też mało grał, nie za wiele dawał dobrego po wejściu, no i wtedy z Piotrowskim naprzeciwko będącemu w słabej aktualnie dyspozycji Zawierciu akurat dał radę Piotrowski na tyle, że nie był po prostu dziurą na boisku. Teraz z Staszewskim to się nie udało, bo po prostu Warszawa była dobrze dysponowana. A inna kwestia, też mówimy o wystawach Fabiana na prawa, ale ja uważam, że przede wszystkim po tym graniu z Jastrzębią on grał słabe na lewe i z tego się brało dużo kłopotów De Falco i z tego też nie do końca błyszczał Luati, aczkolwiek do Luatiego mam najmniej czy takich umownych, że pretensje. Jakby grał po prostu swoje, ok, to nie jest lider drużyny, brakowało w innych miejscach, a nie w strefie Luatiego.
No i w zasadzie moglibyśmy już tylko teoretyzować, co by było, gdyby nie kontuzja Stefana Boye. I w sumie to też chyba tylko kibicom Rysowi pozostaje. Natomiast no znowu, tak skupiłbym się też może trochę, bo tak moglibyśmy dużo rozmawiać o sporcie, natomiast no też jest pytanie o pewnie ocenę całego sezonu w wykonaniu Rysowi. Wiem, że Kuba tutaj dowodzisz, więc ja nie chcę tutaj wchodzić w paradę, bo oczywiście jeszcze o sporcie moglibyśmy mówić. Na pewno projektowi się należy pewnie jeszcze parę zdań, bo tak się skupiamy, że Rysowia nie działa. Mamy Oskara Kaczmarczyka na czacie. Oskar mówił, że Bartłomiej Bołądź to taki zawodnik, który w tych ważnych meczach nie do końca. No to akurat w tych ważnych meczach chyba dowiózł. Tak mi się wydaje, ma najmocniejsza postać chyba projektu właśnie w zmaganiach o brąz. No i czasem to, co my uważamy, że jest tym, że zawodnik nie dowodzi, jest po prostu jakąś słabością przeciwko konkretnej drużynie na przykład.
Słabą, wiesz, fizyką czy samopoczuciem, no rzeczami, które też my nie widzimy do końca.
Dokładnie. I trudno powiedzieć, jakie były realia Bołądzia, ale no, trzeba przyznać, że jeżeli czytał ten artykuł na Weszło, to zareagował fantastycznie. W ogóle cały projekt zareagował fantastycznie i też trzeba to przyznać. Bo my tak właśnie mówiliśmy, że tam nie wiadomo, w sumie dostali lanie od Zawiercia. I to
złoty set z Lukiem.
Tak, złoty set z Lukiem, coś tam słabsza forma, ale jak przyszło co do czego, to oni też mieli się z czego odgrzybywać, bo mówimy, że Rysowia, no 21-16 oczywiście, ale projekt Warszawa też mógł mieć poczucie jakiegoś niedosytu i myślę, że zareagowali fantastycznie właśnie skrzydłowi, na których narzekaliśmy w poprzednich rundach play-off.
Zdecydowanie.
Bohater pierwszego meczu poza Bartkiem Bołądziem, który był świetny, pomimo tego, że zaczął od tych trzech zepsutych zagrywek, no to Weber jakby trochę dla niego nadrobił kwestię serwisu w tym pierwszym secie, a w ataku już było świetnie, zwłaszcza imponowało mi jego atakowanie z lewego skrzydła. Mam wrażenie, że jego taktyka na lewym skrzydle polegała na tym, że po prostu dostaje wysoką piłkę, robi maksymalną próbę odbicia się jak najwyżej, po prostu atak nad blokiem i to świetnie śmigało. Widać było po jego nabiegu, że on jakby z całej siły, miałem wrażenie, stopami chce się odbić od parkietu, to po prostu aż jakieś tam iskry po prostu spod parkietu szły, aż tak to było generalnie widoczne, jak on bardzo wysoko chce się odbić, bo według mnie...
Nie wiem, czy pamiętasz, Fifi, była taka gra chyba, któraś z edycji...
FIFA World Euro... Cup 2002. Tak, taka dokładnie, piłka z ogniem tego, leciała, prawda?
Dokładnie, właśnie do tego piłem, że tam można było z połowy strzelać w ramki, tak jak po prostu z całej pety uderzałeś.
Tak, miałem wersję demo tej gry z Brawo Sportu i grałem tylko meczem Meksyk Urugwaj, bo nic więcej nie miałem. Ale tak, trochę właśnie jakby takiego ognia po prostu szło, bo jakby czułem, że to jest jego właśnie sposób na to, żeby z lewego skrzydła kończyć, to było bardzo skuteczne. Ale bohater numer dwa i równolegle 3, nie Szalpuk, ale według mnie Tilly plus w dużej części meczu Evril, nieoczywisty, bo ja do tej pory miałem wrażenie, że on trochę nie do końca pasuje do tej drużyny, że nie do końca się wpasował w system grania Warszawy, a jednak w tym pierwszym meczu na Podpromiu był według mnie świetny i jeszcze raz podkreślę, świetny Tilly.
No i myślę, że trzeba pochwalić Jana Firleja, tak, bo mówiliśmy o ważnych meczach, jak to wyglądało w przeszłości, a w tym roku i finał dobry zagrany Pucharu Challenge i mecze o brąz, więc myślę, że właśnie przechodząc do podsumowania sezonów drużyn, no bo myślę, że ten mecz o brąz też fundamentalnie pokazał trochę różnicę tego sezonu, no bo gdyby Rysowia zajęła trzecie miejsce, Warszawa czwarte, no to mówimy tak, Rysowia ma medal, ma Ligę Mistrzów za rok, to było Puchar Europejski, jest to Puchar Challenge, no okej, nie było ich Final Four Pucharu Polski, no ale pewnie i tak byłoby im ciężko cokolwiek osiągnąć, umówmy się, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale oni grali z Fenerbahce w czwartek, tak? W czwartek wieczorem, gdzie w piątek rano już było losowanie i było otwarcie Pucharu Polski, była ta konferencja trenerów, na której ogłoszono przedłużenie Tomasza Fornala w Jastrzębiu, więc mogło być podobnie, a tu się dzieje tak, że Rysowia kończy bez Ligi Mistrzów, będzie Puchar Challenge, w którym za rok odwiedzi ich Trentino.
Puchar Cew, zdaje się.
Puchar Cew, gdzie odwiedzi ich Trentino i pewnie szansa na obronę tytułu jest znacząco mniejsza. Poza tym jeszcze będzie Zirat przecież, no więc jakby no, rywale będą dwa i bardzo mocni w tym pucharze. Nie wiem, czy nie mocniejsi z Widzę Mistrzów. Do tego dochodzi sytuacja taka, że to całe dobre wrażenie, czy fantastyczne wrażenie, jakie zostawiła drużyna Resowi po półfinale, mecze o brąz w jakiś sposób przykryły. Więc pytanie o ocenę tego sezonu, bo było, mam poczucie, że tak, dużo musiało się wydarzyć, żeby nie wydarzyło się nic. Poza pucharem CEF oczywiście.
To znaczy, no dobra, to znaczy Filip, to pytanie, czy dobra, to możesz przejąć mikrofon. No ja swoje zdanie na temat sezonu Resowi mam.
Znaczy, dla mnie to jest sezon niedosytu, bo oczywiście zadowolony jestem z tego, że Resowia wygrała ten puchar CEF, który nie wymagał aż tak dużego wysiłku poza pokonaniem Zawiercia, bo ciężki pierwszy mecz, gdzie Zawiercie grało słabo, Resowia niewiele lepiej, ale wygrała, a w drugim secie tak naprawdę, gdyby nie złoty set, to została po prostu wgnieciona w parkiet, ale trochę na barkach Karola Kłosa, który dla mnie był cichym bohaterem tego grania w złotym secie przeciwko Zawierciu. No i Resowia przepchnęła i później w zasadzie nie miała za bardzo rywala, żeby po to trofeum nie sięgnąć, ale swoje na boisku trzeba było pokazać, więc jakby gratulacje dla Resowi, brawa dla Resowi, ale rywale po prostu nie byli z najwyższej półki, pomijając Zawiercie. Ale wpadka dla mnie trochę z Lublinem. Skoro mówimy, że Lublin to była niespodzianka półfinale, to znaczy, że brak awansu Resowi należy nazwać wpadką, że w ćwierćfinale odpadła. Do tego właśnie na logikę wydawało mi się, że z takim poziomem gry, jak grali przeciwko Jastrzębiu w półfinale, to przeciwko zdającej się nie być najlepszej formie drużynie projektu, Resowia powinno po ten brąz sięgnąć, a oni nie dość, że nie sięgnęli, jeszcze grali po prostu rozczarowująco słabo, więc dla mnie to jest sezon pełen niedosytu, z małym takim posłudzeniem w postaci pucharu CEF, którego zdobycie nie wymagało jakichś kolosalnych wysiłków, powiedzmy.
Właśnie, no a jednak ciężko nie spoglądać na puchar CEF jako puchar pocieszenia dla Resowi po no, bardzo, bardzo słabym występie w Lidze Mistrzów. Występie też chyba no, nie na miarę możliwości i no, można by się doszukiwać okoliczności łagodzących, bo oczywiście kontuzja Błajew w kluczowym momencie, bardzo długo Kochanowski nieobecny i myślę, że to też albo trochę przeszkodziło samemu Kubie dojść do optymalnej formy, albo też i Resowi idealnie się wpasować w właśnie w powiedzmy tę relację blokobrona przygotowaną przez Medyjego. Gdzieś tam kontuzja Zatorskiego po drodze, no ale po teraz kolei wszedł w, myślę, że całkiem nieźle w tym okresie kontuzji Zatorskiego, nieobecności, akurat wydaje mi się, że był dość dobrym, mocnym elementem Resowi, więc moglibyśmy szukać takich wymówek, ale w gruncie rzeczy no chyba jednak mam takie poczucie, że brak medalu dla drużyny w takim składzie jest dla mnie zaskakujący. I tylko ja po prostu się zastanawiam, czy to tylko można sprowadzić do kwestii mentalności i tego meczu z Jastrzębiem, czy może jednak sportowo ta układanka nie została bardzo dobrze spasowana. No bo tak się wszystko wydawało, że powinno pójść w lepszym kierunku. No bo tak, bo będziemy mieli Kłosa, który będzie pewnie szczelniejszym, środkowym, lepiej pracującym na bloku niż Kozameryk. Mieliśmy Stefana Boye, który wejdzie w rolę atakującego i zastąpi Muzaja, poprawi piłkę wysoką, poprawi blok, poprawi zagrywkę. Jakby wszystko się wydawało przed sezonem. Jakby to była nasza analiza. Tak o tym tak na to spoglądaliśmy. No a finalnie rezultat jest taki, że pomimo tych wszystkich zmian, ty jeszcze Filip idealnie to ująłeś, że niewiele się zmieniło finalnie. I czy to kto
powiedziałeś?
Tak, że wiele się musiało zmienić, żeby się nic nie zmieniło. I dlatego to jest dla mnie bardzo rozczarowujący sezon Resowi i mówię, i ten wygrany puchar CEF moim zdaniem tego nie zmienia, bo moim zdaniem aspiracje finałowe powinny być, a nie miałem poczucia, że to była kwestia braku materiału, tylko jak ten materiał był wykorzystywany, jak udało się go spasować.
Myślę, że osób, które przyszły przed sezonem, to tak, ciężko skomentować Błajej, bo tak, w finale pierwszego meczu CEF go zabrakło, no ale tam chory Lunenburg został ograny szybciutko. Na rewanżu dał swoje. Zaczęły się playoffy, ale go właściwie nie było po pierwszym secie playoffów.
Zaczął fantastycznie, bo w Gdańsku on chyba trzech piłek nie skończył na kilkanaście za chwilę już była ta kontuzja.
Potem Kłos moim zdaniem spełnił swoją rolę i Luati jako Klej spełnił swoją rolę, bo zagrał fantastyczne playoffy. Więc wydaje mi się, że można ten sezon Resowi oceniać bardzo negatywnie i tak będzie oceniany. No ale co by było gdyby, no to nikt nie odpowie sobie na to, co by było gdyby był Błaje i możemy udawać i mam poczucie, że nie patrzy się w ocenie wyników drużyn na kontuzje zawodników wyjściowych, ale przez lata większość drużyn w siatkówce w ostatnim czasie, nie licząc Resowi Andrzeja Kowala i równych dwóch siódemek, bazowała na tym, że mieli w kluczowych momentach zdrowy cały podstawowy skład. Tak było z Zaksą, tak jest teraz z Jastrzębiem. Nie pamiętam zwycięzcy, w którym klubowych rozgrywek, w którym zmiennik odegrał na dłuższym dystansie jakąś bardzo istotną rolę. Mówię szczerze i może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że tak nie było. I to jest po prostu kwestia tego, że możemy łudzić się, że brak Błaje nic nie zmienił, a moim zdaniem zmienił ogromnie dużo.
Może na drugim, Piotrek, wyciszony jesteś, więc chyba udało mi się przeskoczyć przed ciebie w kolejności, ale dobra, kontynuuję, ja zapamiętam.
Nie, ja chciałem, akurat mówiłem, nie zauważyłem, że byłem wyciszony. Wspominaliśmy nawet na czacie przed live'em, że Al-Hashdadi i Bucki. To był taki moment, w którym Bucki wszedł, Al-Hashdadi, tam wtedy Ramadan, w zasadzie przygotowanie, czy był na dobrym poziomie, pomógł wydatnie wtedy zdobyć złoto przeciwko Zaksie.
Ale wtedy też Szymura wtedy wszedł z ławki.
Za Luatiego albo za Fornala.
Za
Fornala wszedł chyba Luati właśnie, tak mi się wydaje.
Dokładnie, to jest bardziej jednostkowy przypadek niż reguła i tu się zgadza.
Ale dość krótki dystans mimo wszystko.
Tak, tak, tak. I jakby do tego też piłem, że to jest w zasadzie dla mnie jakaś tam postać, przykład tego, że faktycznie tak się mogło wydarzyć, a w przeciwnym wypadku, no to nie wiem, no Zaksa gdy wygrywała, to raczej była w komplecie, bo tam można by się zastanawiać, no bez Hubera, ale powiedzmy za Kretu.
Ale długo grała bez Hubera, więc były czas przygotować.
Tak, dokładnie, więc w zasadzie ona już ten monster blok swój Zaksa wypracowała jeszcze bez Hubera, który oczywiście w finale Ligi Mistrzów swoją rolę odegrał wtedy. Ale oczywiście się raczej zgadzam. No kurczę, no to jest też problem siatkówki jako takiej. Tutaj moglibyśmy wchodzić już na tematy w ogóle budowy składu i jakby też problemu z napływem, dopływem świeżej krwi i takich zawodników na odpowiednim poziomie, łamane na budżety klubów. No bo tak naprawdę, żeby próbować mieć kogoś, kto będzie zmiennikiem na miarę możliwości Fornala, Patriego, żeby zapewnił taki poziom, jaki widzieliśmy w finale złotych medalistów, no to tak naprawdę no, Sclater robił dobre zmiany, ale no, jest jednak niższy, szczebel niżej na pewno albo dwa od Patriego grającego w tym sezonie i na pewno tańszy. Podobnie gdzieś tam Sedlaczek versus Fornal, no jakby ciężko byłoby porównywać tego typu zmiany. I praktycznie to nie jest Real Madryt, gdzie wydaje się, że w piłce nożnej w zasadzie czy to będzie Vini, czy to będzie, nie wiem, ktokolwiek można wymieniać nazwiskami, czy Rodrigo, czy zgraja innych zawodników, to wydaje się, że nie ma tutaj bardzo dużego wpływu na poziom. W siatkówce tak się nie da, po prostu.
No mamy Beludzi, ale to jest bardzo wyjątkowy przypadek.
No właśnie, do tego może chwilę poświęcimy minutkę na Włoch, ale mam cię, Piotrek, bo trzeba przejść chwilę do oceny projektu. I czy ty przeprosisz projekt i go nie doceniłeś? Były takie w czasie roku komentarze. No i sezon projektu jest zgoła odmienny od Resowi, myślę, jeżeli chodzi o wynik, a tyle brakowało, żeby było podobnie lub gorzej.
No właśnie dlatego ja tak się trochę w duchu uśmiechałem do samego siebie, gdy oglądałem te mecze o brąz, bo tak mówię, jak projekt przegra, to mogę powiedzieć, że je tak nie przeproszę. No bo w zasadzie za co mam przeprosić? Czwarte miejsce, wiecie, nic specjalnego. No Puchar Challenge, no wygrali z Włochami, tak. Wiadomo, śmieję się, bagatelizuję to, ale oczywiście tak było. W sensie ja nie sądziłem, że projekt będzie grał na tak wysokim poziomie. To jest jakby przez cały sezon i to jest jakby klub. Bo tak jak pytanie, czy oceniamy tylko rezultat, czy ścieżkę. No to w przypadku Resowi ta ścieżka była bardzo kręta i powiedziałbym wyboista, a ścieżka projektu bardzo długo była ścieżką, no taką bardzo wyszlifowaną niemiecką autostradą, tak, gdzie tam żadnych studzienek, niczego, nic się nie spotka, będziesz miał po prostu jazdę po bardzo wygodnym terenie i projekt tak właśnie wyglądał, jak takie dobrze prowadzone auto bardzo długo, że pójdę w tym kierunku, więc tak mogę powiedzieć, że przepraszam projekt za to, że myślałem, że będą jednak słabsi, no ja im wtedy stawiałem, że oni są takie 4-5, że mogą wejść do półfinału, ale nie gwarantuję, że będzie metal, więc daleko się nie pomyliłem, ale jednak styl, który projekt zaprezentował przez cały sezon był dużo lepszy niż się spodziewałem, więc naprawdę czapki z głów.
Zawsze możesz przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni.
Dokładnie, o właśnie, tak, to od tego w ogóle powinienem zacząć, tak. To by było w ogóle swoją drogą związane z projektem, tak.
Jak będziemy rozdawać nagrody za sezon, no to ja muszę dać nagrodę Fifiemu, bo fantastyczny sezon w jego wykonaniu, który chyba podsumował fantastycznie komentarzem na Twitterze, tak zwanym X-ie, jako mecz wydrukowany, prawda? No tutaj forma olimpijska będzie już u ciebie, Filip.
Znaczy to się samo komentowało, ja nie czuję tu jakieś wielkie swoje zasługi, to po prostu wystarczyło włączyć transmisję i samo się cisnęło, więc jakby...
Złote, a skromne można by powiedzieć, ale Filip, twoja ocena sezonu Warszawy?
skończyli pozytywnie tym właśnie odbudowaniem się w meczu o brąz, ale im właśnie dłużej trwał sezon, tym miałem poczucie, że trochę może wyjść na niekorzyść postawienie na dość było nie było niedoświadczonego trenera, bo o to mieliśmy obawy przed playoffami, że to jest bardzo krótki dystans grania i że trener, który ma dość mało doświadczenia na takim poziomie, jak jest teraz, no to możesz okazać, że trochę przestrzeli z przygotowaniem formy. I po półfinale można było tak stwierdzić, że w sumie no właśnie chyba nie do końca trafili w półfinał, a przyszła forma odbudowania fizyczne już trochę później. To jakby z brzegu czy z boku patrząc, to się łatwo tak mówi, że no w sumie no przegrali Zawierciem, grali nie najlepiej, to na pewno forma przyszła dzień czy dwa za późno. Nie wiem, to trzeba byłoby pytać sztabu zawodników samych. To się tak łatwo komentuje. No ale taki jest po prostu efekt wizualny, że grali słabo z Zawierciem, grali dużo lepiej z Resowią. To też nie chcę tak spłycać, bo też wiadomo, że to jest kwestia przeciwnika, że Zawiercie potrafiło, że potrafi być dość szczelny na tle Jastrzębia, a Resowa taka przeciwko projektowi już nie była, miała trochę dziur. Więc długo zachwycali w rundzie zasadniczej, jechali na tym paliwie, które sobie wypracowali po komfortowym okresie przygotowawczym. Zacinka w Pucharze Polski, od tego zaczęło się coś lekko już uszkadzać w tej dobrze działającej maszynie. Doszła kontuzja Semeniuka, która trochę też im na pewno trybów piachy wrzuciła. Długo Evril według mnie nie błyszczał, aż przy ten mecz na Podpromiu o brąz. Wtedy już na pewno zaczął dobrze wyglądać. Chwilowy jakiś zastój z kontuzją Firleja, więc też trzeba było sobie trochę poradzić bez podstawowego rozgrywającego. Zrobili bardzo dobry wynik w Pucharze Challenge, bo jakby rywal był z wyższej półki, aniżeli uważam mieli rzeszowianie chociażby. Monza to jest na pewno zespół lepszy od Fenerbahce, od Lüneburga. Nawet pomimo wtedy jeszcze bez Takahashiego. Swoją drogą jestem ciekawy, jakby to wyglądało, gdyby Takahashi był wtedy w swojej normalnej dyspozycji, a nie chwilę po kontuzji. No ale wygrali w przekonywującym stylu, odwracając dość trudny moment dzięki Szarpukowi. Więc jakbym miał spłycić to do jakiejś całkowitej oceny, myślę, że 4 plus dla projektu w takiej pięciostopniowej skali.
Tak, no zdecydowanie też problem z kontuzjami to nie był taki bardzo mocny problem projektu, bo tutaj też inaczej postrzegamy chyba tę nieobecność Sreczko, Lisinaca i Piotrka Nowakowskiego, bo ich nie było w zasadzie przez cały sezon praktycznie, więc znowu to jest trochę taki case, nie wiem, Norberta Hubera, jak wygadaliśmy, że no Zaksa wtedy mogła się przyzwyczaić do grania z Paszyckim i ze Smithem, a teraz tak naprawdę mógł się też projekt przygotować, natomiast sam Andrzej Wrona też przyznawał, że nie spodziewał się, że będzie w stanie tak od deski do deski, aż taką rolę pewnie odegra w drużynie, no bo tak jakby nie patrzeć, no to taki środkowy raczej trzy na tle zdrowego Nowakowskiego i Lisinaca z szansami na grę. Więc to w zasadzie były jedyne kontuzje projektu, ale no one mogły trochę przeszkodzić w ocenie potencjału. No my też mówiliśmy, no raczej ten potencjał oceniamy z właśnie zdrowym, nadajmy na to Lisinacem albo co najmniej Nowakowskim. Oni praktycznie cały sezon za bandami i nie wiem, czy to jest aż tak duży problem jak w przypadku Rysowi, której wydaje mi się, że tych elementów wypadało w trakcie sezonu więcej.
No też, no, ale to jakby też na to nie patrzeć, no, mecz o brąz decydujący grali bez trzech podstawowych graczy, bo kończył Staszewski, kończył Budzki na ataku i nie było Zatorskiego.
A, jeszcze tak.
Grał Potera, prawda? Więc jakby mecz jakby kluczowy, ostatni w sezonie, grany bez trzech podstawowych graczy. Co do Andrzeja Wrony przypomniało mi się jeszcze tego, że okej, na całym dystansie grał, ale też ważny moment, drugi set na Podpromiu, 28-28 i Wrona pojedynczym blokiem brokuje Kłosa. Mhm. Za chwilę Czebul wyrzuca piłkę w aut, jest 2-0 dla Warszawy, więc też miał swój duży udział w kluczowym momencie meczu.
Dobra, nie przegadujemy, myślę, że tak, 4+, nieco lepszej postawy w półfinale, tylko zabrakło do takiej piątki albo piątki z plusem, ale jest powrót do Ligi Mistrzów, jest Puchar Challenge, Final Four Pucharu Polski i, no i bardzo dużo dobrej gry też, pięknej gry na boisku.
Tak, to chyba kluczowe.
I ze styl też trzeba docenić.
Więc tak, 19 daje bezpędziwe skokach narciarskich, więc tak, Piotrek przeprosił Warszawę, właśnie to było parę minut temu, można sobie odwinąć. No ty ze styl, myślę, że 19 gdzieś, że przy Resowi byłyby bardziej 17, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, myślę. Więc ładnym telemarkiem Warszawa przez sezon przeszła i udało się, wiatr zawiał w dobrym momencie, żeby przeskoczyć ten luk, no i potem naprawdę to odbudowa na mecze o brąz zasługuje na szacunek. Będzie Liga Mistrzów w Warszawie na Torwarze, zresztą Liga Mistrzów w składzie którego przed sezonem chyba się nie spodziewaliśmy i myślę, że dużo drużyn, zespołów rywali w składach słabszych niż w tym roku, więc myślę, że kolejna szansa duża na polską wygraną, a nawet na polski finał zanosi się. Ale o tym i o Lidze Mistrzów będzie jeszcze w tym tygodniu, a o Lidze Mistrzów o przyszłym sezonie to będzie no, w swoim czasie. Dobra, poprosimy o dżingiel, przechodzimy do creme de la creme ostatnich dni, czyli rywalizacji finałowej Lorodon CMC Warty Zawiercie z Jastrzębskim Węglem.
Szósty set.
Tak, więc byliśmy, pojechaliśmy na pierwszy w historii mecz finałowy w Zawierciu, Piotrek. No i spodziewaliśmy się grzmotów, a dostaliśmy bardzo zmęczonych Herosów i grę, przede wszystkim pokaz gry obronnej. I wygraną w pierwszym meczu Jastrzębia, myślę, że po pierwsze doświadczeniem, spokojem i środkiem. Tak bym ocenił ten pierwszy mecz.
Wiesz co, to jest bardzo ciekawy wątek moim zdaniem i też jakby pytanie to też może do czatu myślę byłoby niezłe. Co w zasadzie decyduje o tym, że uważamy, że jakiś mecz siatkówki jest dobry? Na zasadzie, czy to musi być wysoka skuteczność, musi być wysoka efektywność ataku, musi być niewielka liczba błędów wymuszonych, niewymuszonych, mają być bloki punktowe, czy może lepiej, gdy tych bloków punktowych nie ma, asy serwisowe wpadają, czy nie wpadają, no bo to jest, jakby na podstawie raportu meczowego bardzo trudno jest odczytać, co w zasadzie jest tym meczem dobrym. I nawet po meczu podeszliśmy do Tomka Swędrowskiego i zadaliśmy takie pytanie, on się zapytał, czy podpuszczamy go, czy to był dobry mecz po tym pierwszym meczu finału. No i się właśnie śmieje, że czy mnie podpuszczacie, czy mnie podpuszczacie. No i mówi, że widział lepsze. No ja też się zgodzę, że widziałem lepsze, natomiast to jest troszeczkę tak jak, wiecie, dobre 0-0 w piłce nożnej. No niby nie ma bramek, niby nie ma emocji, niby nie ma tam, nie wiem, 7 bramek padających w meczu, nie ma bramki w doliczonym czasie, ale mimo wszystko, jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na postawie właśnie w tej obronie, o której wspominałeś, Kuba, no to ten pierwszy mecz finału był bardzo dobry. No i to jest zawsze pytanie, czy jak ktoś atakuje blok, to atakuje w blok, bo blok został dobrze ustawiony, czy może dlatego, że był nieskoncentrowany, albo dostał złą piłkę od rozgrywającego i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tych błędów własnych tutaj wspominanych na czacie gdzieś są wspominane, ale z drugiej strony, no jeżeli błąd własny jest wymuszony bardzo agresywnym blokiem i próbą złapania palców, no to już nie jest taki błąd własny, jest takie błędy własne, pewnie niewymuszone musiałyby decydować o tym. Sorry, że taka dygresja, ale po prostu chodzi o to, że ten pierwszy mecz to tak raczej się w pamięci specjalnie nie zapisał i to był troszeczkę mecz, Filip, jak ty wspominaliśmy o Zawiercie Projekt w półfinale, gdzie niby wynik był bliższy, ale w gruncie rzeczy wydawało się, że Jastrzębie jednak miało ciut większą kontrolę nad tym pierwszym meczem.
Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że po pierwszym secie to będzie powtórka z finału rok temu, bo Zawiercie w tym pierwszym secie otwarcia to było po prostu wręcz tłamszone przez Jastrzębie i miałem taką lekką obawę, czy przypadkiem to się nie przełoży na kolejne sety, ale może trochę okazało się, że ten pierwszy set padł łupem genialnego Hubera, który tam świetnie zapunktował, a w kolejnych już przytrafiło się z kolei trochę nieskuteczności w ataku Jastrzębia. Drugi, trzeci set mniej więcej tak to wyglądał, że wygrał ten, kto miał minimalnie lepszą skuteczność ataku, ale generalnie to z kończeniem ataku było ogrom problemu po obu stronach.
No zdecydowanie, ale w ogóle widzę komentarz Oskara odnośnie tego, co jest dobrym meczem, że niska ilość błędów własnych w ataku. No i to jest też pytanie o takich zawodników, którzy lubią nabijać albo nawet grają miękko, a mogliby zaryzykować. I pytanie, jak ich oceniać, bo czasami taką ma charakterystykę, nie wiem, Kamil Semeniu, Kolawija chociażby, że boją się zrobić błąd, więc zagrają miękko. Ale to jest już kwestia, myślę, że na szersze analizy na sezonie kadrowym. W ogóle ten mecz pierwszy też miał taki vibe dla mnie z paradoksalnego meczu, bo wszyscy mówili o tej zagrywce fantastycznej Zawiercia i zaczęło się, Piotrek, siedzieliśmy obok siebie, siedzieliśmy zresztą przed tym młynem niesamowitym fanów Zawiercia, to robi ogromne wrażenie. I to pierwsze ustawienie, no to właściwie pomylili się praktycznie wszyscy, więc tych w pierwszych chyba 8 zagrywkach było 6 błędów, a potem już Zawiercie zrobiło tylko 6 błędów, robiąc 5 asów. Mówię już o kolejnych zagrywkach w tym meczu, więc a mówiono po tym, że to nie był dobry mecz Zawiercia w polu serwisowym. No moim zdaniem tak do końca nie było i to jest właśnie ta emisja statystyk i różnych faz meczu. Mam poczucie takie, że problem był z kontrą Zawiercia i to słusznie na czasach tłumaczył trener Winiarski, że na tych kontrach zamiast zagrać cierpliwie, to szukano boiska albo przebicie się przez ten blok Jastrzębia na siłę, niekoniecznie też po rękach, tylko nawet właśnie szukając boiska i tej cierpliwości na kontrach Zawierciu bardzo brakowało. I trochę to już widać było na początku drugiego meczu, jak inaczej zaczął atakować Kwolek, czy nawet Klewno, szukając tych rąk i mając ten swój klasyczny atak, dla mnie 10 metr, 11 metr gdzieś tam po rękach albo wewnętrznej atakującego, albo zewnętrznej środkowego.
Generalnie dziurę w bloku.
Dokładnie tak. I gdzieś tej cierpliwości brakowało, Jastrzębie ją miało może nie tyle więcej, co miało swój blok. I różnica 10 punktów w meczu, Piotrek, to co mówiliśmy po meczu, 6 w pierwszym secie przewagi Jastrzębia i po 2 w kolejnych, 10 punktów, wynikała z tego, że w blokach było 14-4 dla Jastrzębia. I szukając już potem tego, co się działo i co może się wydarzyć na korzyść Zawiercia, trzeba było patrzeć na finał Pucharu Polski. Tam w blokach było 9-8 już tylko dla Jastrzębia, więc ta statystyka się wyrównała. I chyba tą drogą poszła ekipa Zawiercia, bo dała kapitalny mecz drugi, bo nie wiem, czy chcemy jeszcze mówić o pierwszym meczu, czy już przechodzimy do drugiego spotkania, bo wiadomo, że ten my i wy macie jako widzowie bardziej w pamięci, no bo ten pierwszy mecz, mówię, jeszcze obrazkiem tego meczu chyba Filip dla nas z Piotrkiem z perspektywy hali, no to był Norbert Huber, który krzyczał, skandował wakacje, kiedy kibice Zawiercia skandowali to do Rafała Szymury, potem pomagał dziewczynkom czyścić parkiet, a potem wszedł na boisko w końcu sobie trzeciego seta i zanotował kolejne bloki. I było, ja dla mnie on też jest takim, Huber w tym sezonie był takim, nie wiem, diametrem, barometrem gry Jastrzębia. Kiedy był wyluzowany, uśmiechnięty, to szło Jastrzębiu, a kiedy szarpał siatkę i był zły, no to Jastrzębiu nie szło. No i takim momentem chociażby też było w drugim meczu przecież.
Ja nie wiem, o czym ty mówisz z tym krzyczeniem wakacje, nie rozumiem jakby kontekstu, bo jakby nie było mnie w hali, może dlatego.
Znaczy, do zagrywającego Rafała Szymury kibice z Zawiercia, za którymi siedzieliśmy, właśnie krzyczeli właśnie wakacje. To jak się dopytywałem, tam chodziło chyba o to, że to jakoś taką wypowiedź Rafała Szymury, że jeszcze tam dwa mecze i wakacje, coś takiego. Literalnie jakaś tam taka, wiecie, drobna zaczepka, a Norbert Huber gdzieś tam, swoją drogą Szymura też sobie nic z tego nie robił. Fantastyczne w ogóle też finały w jego wykonaniu, trzeba to przyznać. Nie wiem, moim zdaniem MVP tego pierwszego meczu, a nie Kłader. Bardziej chyba właśnie Szymura nawet. Natomiast oni tam krzyczą wakacje, on idzie, zagrywa asa. Swoją drogą, nie wiem, że dawno nie pamiętam tak fantastycznej też dyspozycji Szymury na zagrywce, bo widzieliśmy to właśnie z linii końcowej i no i to były ciosy. To nie była gdzieś tam miękka zagrywka, nie jakieś tam hybrydy, nie zwalnianie łapki, tylko tego na całego i szacun dla niego. Więc nie, o tym pierwszym meczu bardzo dużo nie chciałbym mówić, bo dużo ciekawiej było w tym drugim i trzecim.
To swoją drogą tylko a propos Hubera i jakby wytrzymałości psychicznej, czy nie robienia sobie czegokolwiek z tego, jak reagują trybuny, to przecież ten mecz ćwierćfinałowy na Podpromiu, gdzie zaczęła się akcja z panem z marynarką, no to przecież też Huber za chwilę szedł na zagrywkę, to mega gwizdy na niego się podnosiły i on tylko tam pokazywał, że on nic nie słyszy. Jeszcze na zagrywkę, jakiś tam serwis, który przynosił w sumie breaki Resowi. Miałem poczucie, że on lekko zwalnia rękę, że może nie do końca pewnie się czuje, że zagrywki trochę skracał, ale to były takie skróty, że utrudniały przyjęcie. Nie wiem, czy to był taki zamysł, czy to było spowodowane tą reakcją trybun, ale w każdym razie nie wpłynęło to negatywnie na jego grę. Dalej po prostu siał zagrożenie z zagrywki i też jeszcze jakieś tam punktowe bloki zanotował, więc jakby na Podpromiu to na niego nie wpłynęło i tak jak teraz mówicie o tej akcji, no to w Zawierciu też mam wrażenie, że pokazało, że ciężko jest go psychicznie nadwyrężyć przez trybuny.
I to jest moim zdaniem mental, jakiego potrzebujemy w określony sierpniowy poranek lub popołudnie we Francji. No ale wracając do ligi. No i przyszedł rewanż, mecz numer 2, który mógł być ostatnim meczem sezonu. No i przyszedł mecz, kopia finału Pucharu Polski, Filip. Moim zdaniem jakby mecz był tak bardzo dużą kopią tego, co się działo, czyli pierwszy set wygrany przez Zawiercie. Fakt, że tutaj w końcówce, a nie tak jak było w Krakowie wyraźniej. Potem drugi set i duża przewaga Jastrzębia. Wchodzą zmiennicy Łaba i Gąsior, dają kapitalny impuls. I potem trzeci set, już odjazd od pewnego momentu Zawiercia, wydawało się, że pęka Jastrzębie. No i w czwartym secie podobnie, trochę doszło na koniec Jastrzębie, bo było 22-22, no i wydarzyła się końcówka. Nie wiem, czy chcemy bardzo dużo o tej końcówce mówić, bo chyba trochę mam poczucie, że po tym pierwszym meczu rewanżu mówiono za dużo o tej końcówce, za mało o sporcie. No ale musimy o tym wspomnieć, więc przyszła ta końcówka. Końcówka, którą ty, Filip, wyłapałeś idealnie, właśnie jeszcze raz cytując twój kapitalny komentarz, czyli wydrukowany mecz.
No został wydrukowany. Wzięli stopklatkę, wydrukowali na kartce, no i był wydrukowany mecz. No, też bym się nad tym nie chciał skupić. Wolałbym po prostu pogadać o sporcie i o tym, dlaczego Zawiercie to spotkanie wygrało, bo nie wygrało tylko dlatego, że sędziowie nie zauważyli błędu ustawienia w Jastrzębiu. W zasadzie to wygrało w bardzo dużej mierze właśnie dzięki swojej dobrej grze, a nie przez to, że tam sędzia to ustawienie, tak jak właśnie widzicie na ekranie.
Tak wygląda wydrukowany mecz. To jest autorstwa Filipa Korfantego.
Feralna stopklatka z błędu ustawienia Zawiercia.
No właśnie, ale...
Na wszystkie możliwe sposoby ta sytuacja została omówiona, zapowiedziane zostały jakieś kary dla sędziów, czy one rzeczywiście będą, czy nie będą, to nie wiem, a jeśli będą, to nie wiem, czy o tym dowiemy. Nie chciałbym się na tym w ogóle skupiać, bo jak mówię, już jak ktoś pewnie oglądał ktoś studio, wszyscy pewnie nasi widzowie oglądali studio, czytali o tej sytuacji, więc nie chciałbym czasu antenowego na to po prostu tracić.
Pierwszy set... Co się w meczu Piotrek wydarzyło właśnie, jeżeli Filip pozwolić, to... Był taki moment tego meczu, kiedy sukcesywnie coraz częściej zaczęły się mylić Jastrzębie w ataku. I to było zaskakujące o tyle, że to jest drużyna, która robi mało błędów i mimo wszystko była seria, gdzie pomylił się Szymura, pomylił się Patry, pomylił się bodajże Gładyr i wtedy zacząłem sobie myśleć, ok, przechodzi momentum na stronę Zawiercia. Dlaczego ono zaczęło przychodzić? No dlatego, że wyciągnęli wnioski z pierwszego spotkania, jeżeli chodzi o cierpliwość, bo gra w obronie była moim zdaniem na podobnym poziomie jak w pierwszym meczu, a mimo tego Zawiercie było w stanie te piłki, które miało na kontrach kończyć, czy to poprzez obijanie bloku, czy poprzez ponowienie i grę finalnie do Bieńka, bo fantastyczny mecz Bieńka z Tavaresem, ten drugi, czy już potem w trzecim i czwartym secie odbudowany fantastycznie Butrym, prawda?
To znaczy, no, ja w ogóle bym, nie wiem, tak jak spoglądałem na ten mecz też akurat na otwarciu pubu mojego brata ciotecznego, więc gdzieś tam odrobinę w tle, ale starałem się być w miarę skupiony, to jednak miałem takie poczucie, że Miguel Tavares był jednak dla mnie taką postacią, która tutaj zadecydowała, no bo nie ma moim zdaniem innego sposobu grania z Jastrzębskim Węglem niż wiązanie pipem i środkiem środkowych. No nie ma, jakby nie wierzę, że czy Kwolek, czy Kleveno są w stanie funkcjonować też w sytuacji, w której nie będzie reakcji na środek. No i mam wrażenie, że w tym pierwszym meczu akurat świetnie i Gładyr, i Huber czytali właśnie zamiary Tavaresa, a tutaj udało się Tavaresowi właśnie zareagować. To było niezbędne, jakby dla mnie to było absolutnie kluczowe, no i widać to było też po liczbach ataków Bieńka. Natomiast to trzeba też wspomnieć o Butrynie i też kolejnym takim gdzieś tam podobieństwem z tym finałem Pucharu Polski na pewno było to, że Butryn też nie grał dobrego meczu. On w ogóle nie zagrał trzech dobrych meczów, tak nazwijmy sprawę po imieniu, a mimo to właśnie udało się Tavaresowi to ukryć. No mówię, tych podobieństw było bardzo dużo, ale jednak miałem takie poczucie, że to już była bardzo jakościowa siatkówka i to nie było bardzo słabe Jastrzębie, to nie było jakieś bardzo zdekoncentrowane Jastrzębie. Parę błędów w ataku więcej, ale z drugiej strony ja nie wiem, czy tam 8 błędów własnych w 4 sety w ataku przy wywierającym presję na zagrywce rywalu to jest aż taka liczba. Raczej powiedziałbym, że właśnie tych bloków punktowych już tutaj Jastrzębie już odrobinę zabrakło. Było dużo akcji, w których też Zawiercie obroną wytrzymywało i ponowieniami. Czyli w zasadzie wszystko to, co mówiliśmy i co pewnie Michał Winiarski mówił na treningach swoim zawodnikom po pierwszym meczu, pewnie się zmaterializowało i udało się grać. Natomiast to też jest wycieńczający sposób na granie w siatkówkę. Gdzieś te przeciągające się akcje i tak dalej. No i pewnie jak zaraz przejdziemy do trzeciego meczu, no to myślę, że taki, a nie inny obraz drugiego i ten styl gry no, odbił się po prostu na charakterystyce też graczy Zawiercia, którzy wydaje mi się, że mogą być bardziej podatni na zmęczenie, że zmęczenie bardziej wpływa na ich możliwości sportowe.
Tak. Filip, zaraz ci oddam głos, ale jest was mniej więcej 150, czyli taka liczba, jak mniej więcej bloków zrobił w sezonie Norbert Huber, bo są kłótnie, czy to jest 148, 149, czy 150. Na was jest teraz 150, więc prosimy uprzejmie łapkę w górę. Właśnie dobrze się złożyło z tą liczbą, więc tak, rekord Norbert, też Norbertowi pokazujemy łapkę w górę, no sezon fantastyczny, gratulujemy rekordu wszelkich lig, myślę, że rekordu, który będzie ciężko komukolwiek innemu niż jemu pobić, także ogromne ukłony z tej okazji, właśnie poprosimy łapkę w górę, także właśnie i czy było tak, bo też zadziwiła mnie Filip dojrzałych zawodników w kontekście tego, że po pierwsze to są kadrowicze, więc ta kłótnia nie była zbyt nic impersonalna, ale tak szybko ona się finalnie jednak skończyła w kontekście też regeneracji przed niedzielą, prawda?
To swoją drogą jest dla mnie ciekawy temat, że w taki sposób zaplanowano te mecze, że późno kończący się mecz pierwszy i wcześniej zaczynający się mecz decydujący. Czy nie lepiej byłoby to zaplanować odwrotnie, żeby mieć trochę więcej czasu na odpoczynek dla zawodników, ale z jakiegoś powodu zdecydowano tak, a nie inaczej, pewnie do rozważenia na przyszłość potencjalnie, gdybyśmy taką formułę jeszcze mieli, żeby to inaczej zaplanować. Znaczy no, na początku tam było bardzo nerwowo, więc to nie jest tak, że no dobra, był błąd, to do widzenia, do zobaczenia jutro, ale
trochę się tam... Kuba Popiwczak chyba najostrzejsze pazurki pokazał, bo on tam podbiegł z laptopem i tam w zasadzie cała tyrada poszła. No, wiesz, to kilka minut, mam wrażenie, że trwało, jak odstała, sędziowie słuchali, wiesz, no ale miał rację. No.
Nie, podobało mi się, nie wiem, czy widzieliście, Paweł Szabelski zrobił taką przeróbkę, jak jest ten obrazek z Popiwczakiem stojącym z laptopem, gdzieś przy którymś z sędziów. I dopisek, tatę, daj hasło do Wi-Fi.
Inna sprawa jest taka, że rację miał Kuba Popiwczak, mówiąc o tym, że nie chodzi na te błędy sędziów, ale ich zachowanie względem zawodników. Czasami mam poczucie, że zawodnicy nie reagują agresywnie, bo często mam poczucie, że kiedyś reagowali bardziej agresywnie niż teraz, a sędziowie są bardzo, jak to powiedzieć, pyszni względem zawodników, nie wiem, mało tej refleksji jest, ja takie mam poczucie, że szczególnie jeżeli podchodzi do mnie zawodnik, który rzadko się kłóci, a takim jest Kuba Popiwczak, no to pewnie jakaś tam pokora byłaby, żeby go wysłuchać, może wziąć to pod uwagę, nie wiem, tak mi się wydaje.
Znaczy ja tak, znaczy ja nie chcę być zbyt krytyczny wobec sędziów, bo domyślam się, że to jest coraz trudniejszy sport do sędziowania też. Coraz szybszy, coraz bardziej dynamiczny, gdzieś tak naprawdę ten moment reakcji jest bardzo trudny, no ale to wydaje mi się być jednak abecadłem i mam też takie poczucie, że ogólnie to jest trochę jak z gwizdaniem błędów kroków w NBA. Niby wszyscy to widzą, niby wszyscy sobie zdają sprawę, że z tymi błędami ustawienia to tak nie zawsze, nie do końca to ustawienie jest pewnie poprawne, takie książkowe. No też dlatego, że pewnie to są detale, które potem determinują ci, że jesteś, wiesz, szybciej przy piłce jako rozgrywający i tak dalej, masz wygodniejszą pozycję do przyjęcia i tak dalej, więc to jest troszeczkę nadużywane. No ale jakby, nie wiem, no są takie błędy tak ewidentne, w których już warto byłoby na to zwrócić uwagę, tylko że tak jak mówię, no jeżeli nie gwizdzesz tego, bo pewnie co, znaczy idę o zakład, że gdybyśmy przeanalizowali klatka po klatce, akcja po akcji, wszystkie akcje tego finału, to znaleźlibyśmy na pewno podobne problemy. Tylko że akurat tak się złożyło, że był to finał. No jak nie gwizdzesz przez cały finał i w ogóle w całej lidze raczej tego nie gwizdzesz, albo gdy jest to już zupełnie ewidentne, trzeba mieć jednak trochę też psychy, żeby podjąć taką decyzję w finale ligi i wiecie, z tymi przepisami to tak bywa różnie, to jak z tym czystością odbicia. No, sędzia sobie ustawia kryterium i trochę już musi być przy tym konsekwentny. Ale właśnie jakby mam poczucie, że to było przegięcie po prostu.
No, dokładnie, ja właśnie to chciałem jakby od tego się odbić, że według mnie to przejście takie, że zawodnik w momencie zagrywki pod siatką się wymienia pozycjami, bo się ustawiają do bloku, to jest inna kategoria błędu niż to, co zrobił właśnie Miguel z Niszczołem, bo jakby to było trochę na zasadzie jakby pomylili ustawienie aż tak, jakby w adekwatnej sytuacji powiedzieć, ktoś inny z kolei poszedł na zagrywkę. To był dla mnie ten rodzaj popełnionego jakby błędu, że oni totalnie pomylili ustawienie. Nie, że wiedzieli, w jakim jesteśmy, tylko źle stoimy, bo sobie stanęliśmy krok dalej, tylko po prostu totalnie jakby nie wiedzieli,
tak, które tak, to ustawienie. Zdecydowanie. Ale no mówiliście też... o psychice, że trzeba ją mieć. Moim zdaniem w ogóle trzeba było mieć psychę, żeby zagrać trzeci mecz i go wygrać po stronie Jastrzębia, bo jak miałem poczucie na przykład, że wchodząc trochę na rzeczy sportowe, a trochę pewnie bardziej natury drużynowej, mało było momentów cierpienia w tym roku Resowi. Jastrzębie umiało, nauczyłeś się jako drużyna cierpieć przez te wszystkie porażki, które miały miejsce w przeszłości, przez to wypowiedź Jurka Gładyry rok temu w Krakowie i skład w dużej mierze zbliżony jednak, bo utrzymuje ten skład i trzon Jastrzębie, nauczył się przeciągać na swoją stronę mecze, które niekoniecznie idą po jego myśle, bo inaczej mecze, gdzie już nie gra się ich tylko wyłącznie umiejętnościami, dyspozycją fizyczną, ale też mecze na potwornym poziomie jakby stresu, ale i zmęczenia na swoją stronę. I to był taki mecz, gdzie mam poczucie, że Jastrzębie mimo tego, że straciło przewagę w drugim secie, że zaczęło dochodzić zawiercie w trzecim secie w końcówce, miało to przeświadczenie, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy są lepsi. I to było widać przez Norberta właśnie, który zanotował znowu kilka bloków i nie 7 punktów, a 14 bodajże w czterech setach. Przez Szymurę, który umiał na przestrzeni meczu się odbudować, czyli gorzej trochę zaczął niż dzień wcześniej, odbudował się dalej. Poprzez Bena, który moim zdaniem też zagrał lepiej niż dzień wcześniej, chociaż był moment w drugim secie, kiedy to wyglądało niefajnie. I mam poczucie, że właśnie ta umiejętność cierpienia, które ma uszlachetniać, ich uszlachetniło i pozwoliło wygrać.
Obiecałeś mi przedtem, że zanim oddasz mi głos, to coś tam i ja już miałem pełne, piękne przejście do meczu numer 3 i jakby nie pozwoliłeś mi tego zrobić, ale będę chamski, pozwolę sobie do tego wrócić, bo chciałem do czegoś jeszcze nawiązać a propos meczu numer 2. Pierwszy set wygrany w dużej mierze dzięki udziałowi Bieńka. I to na takiej zasadzie, że Bieniek dostawał często piłki na środek od Tavaresa, gdzie Tavares wystawiał z piłki mniej więcej na drugim, trzecim metrze. To były po prostu wrzutki z okolicy trzeciego metra do Bieńka, który te piłki kończył. Tego było dużo. Dlaczego to było kluczowe? Bo w meczu numer jeden duże problemy z skrzydłowym zawiercia, więc im więcej tego środkiem dało się pchać, tym moim zdaniem rosły szanse zawiercia. To wyglądało świetnie w pierwszym secie. Dlaczego tym bardziej trudno było Jastrzębiu, skoro te piłki były wystawiane z oddalonej pozycji od siatki. Jak masz piłkę mniej więcej spadającą w okolicy trzeciego metra, to moim zdaniem środkowy nigdy nie zareaguje wyskoczeniem w ciemno do środkowego, tylko zawsze czeka do końca, co zrobi rozgrywający, dopiero wtedy reaguje. I nie masz sytuacji, że Huber widzi, że piłka spada na trzeci metr i on już wyskakuje i pójdzie wystawa na skrzydło, jest pojedynczy blok, tylko Huber czeka do końca. I jak dostanie Bieniek piłkę, to jest jakby chwała mu, że taką piłkę jest w stanie skończyć, bo to nie jest wygodna pozycja, no ale utrudnia to mega pracę blokowi Jastrzębia. Im dłużej ten mecz trwał, tym już ta skuteczność Bieńka może aż taka dobra nie była jak w pierwszym secie. Zaczęło się trochę kłopotów zawiercia, więc jakby to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że pierwszy set, drugi set jest wygrany dość łatwo przez Jastrzębie i trzeci set i czwarty set fajne rzeczy, które udało mi się wyłapać, według mnie fajne przynajmniej, na 10 breaków zawiercia w trzecim secie tylko 2 zrobione po pozytywnym przyjęciu Jastrzębia. Czyli 8 breaków zrobili po tym, jak piłka była mniej więcej tak przyjęta, że nie dało się grać środka. W czwartym secie na 6 breaków zawiercia, w ogóle 6 wszystkich breaków w secie, tylko 2 po pozytywnym przyjęciu Jastrzębia. To jest właśnie to moje przejście do meczu numer 3, że musiało się ogromnie fizycznie nastarać zawiercie, żeby przestawić Jastrzębie w pozycję defensywną, żeby oni musieli grać z minusowego przyjęcia, przedłużać akcje i wygrywać te akcje. Jak zawiercie nie było w stanie ich zmusić do negatywnego przyjęcia, to niewiele byli w stanie po prostu punktować i breaków robić. I ja myślałem po tym drugim meczu, jeszcze bez takiej głębszej analizy, że zawiercie wydaje mi się zespołem, który lepiej zniesie obciążenie fizyczne, grania z dnia na dzień. Tak krótkim odstępie przerwy, bo według mnie to Newt nie jest graczem, który dzień po dniu wygląda na zawodnika dobrego fizycznie. Zresztą Szymura tak samo. Pewnie Juri Gładyr też nie najlepiej znosi takie obciążenia, nie wypominając już mu wieku. I sądziłem, że to będzie przewaga zawiercia, a wyszło jednak inaczej. Wyszło, że ta jakby przewaga fizyczna po niczyjej stronie w zasadzie była, bo oba zespoły po prostu padały, tak mi się wydawało.
No tak, i tutaj pewnie też zahaczamy trochę o temat. Ty wspominałeś o to New Team, który był zmęczony. Ja z kolei miałem poczucie, że to zmęczenie już było widać na pewno u Butryna.
Polek skurcze pod koniec.
Tak, fizjoterapeuta pracował z Butrynem w trakcie meczu, więc jakby możemy się tylko domyślać, w jakim stanie zdrowia też był i czy wszystko było ok. No właśnie, z finałami jest tak, że się w sumie ich nie gra, tylko się je wygrywa bądź przegrywa. I jest też trochę tak, że jakby nikogo już trochę nie obchodzi to zmęczenie na tym etapie. Natomiast no, warto go poszukać, bo tempo playoffów zawrotne. Przecież ja też miałem poczucie, że ten mecz pierwszy z środowy, przecież to jest nawet nie cały tydzień temu, 5 dni temu, jak byliśmy Kuba w zawierciu, a mam wrażenie, że to jest jakaś prehistoria, jeszcze biorąc pod uwagę te dwa mecze finałowe, więc nawet nie jest tak, że ten format tych playoffów był bardzo zły, no ale jednak gdyby to było co tydzień, gdybyśmy mieli zapas czasowy, to myślę, że i drużyny byłyby lepiej przygotowane i lepiej wypoczęte. To było bardzo intensywne i zasłużone złoto, zasłużone mistrzostwo dla Jastrzębskiego Węgla bez wątpienia, ale no, mówię, chyba zawodnicy byliśmy zmęczeni już trochę, zawodnicy byli zmęczeni. Wiecie, to też taka sytuacja w tym drugim secie, jak było 1-0 w meczu trzecim. 1-0 chyba tam 16-12 dla Jastrzębia. No i mimo wszystko przegrali ten mecz. Przegrali set do 21, mimo wszystko. I to już były takie oznaki tego, że albo Jastrzębski Węgiel jest po prostu podatny na jakąś tam lekką dekoncentrację, albo po prostu już wymiękali. Już wymiękli fizycznie. No ale mistrzowska mentalność Jastrzębia i też zaznaczaliśmy to i w pierwszym meczu i w ogóle przez już od lat tak naprawdę. Gładyr wspominał o tym, że kiedyś tam jesteśmy frajerami, no to oni już frajerami nie są.
Nie, zdecydowanie, ale znowu zobaczcie, skończyła się faza zasadnicza. Pierwsze Jastrzębie, drugie Zawiercie, trzecie Warszawa, czwarta Resowia. Piąty był Gdańsk bodajże, tak? Szósty luk. To tu była jedyna zmiana na pozycjach, tak? A tak to wszystko, co się zostało w fazie zasadniczej, zostało, no bo siódma Nysa, ósmy Olsztyn, więc dziewiąta Skra, dziesiąta Zaksa. Właściwie te pozycje się praktycznie nie zmieniały, więc przy tak długiej fazie zasadniczej, no ona odzwierciedlała finalnie to, co było. Czy pomogło Jastrzębiu atut własnego boiska na dłuższą metę? No bo było głośno w hali, było głośno i myślę, że to też pomogło, ale myślę, że pomogła też jednak umiejętność gry przy tak dużym zmęczeniu, bo już trochę w tym sezonie też to przeszło Jastrzębie. Bo to był drugi taki maraton, środa, sobota, niedziela, bo był taki przecież panowie, jak był Puchar Polski. I wtedy oni mieli środę Piacenza, 3-0 u siebie, potem w sobotę luk i w niedzielę finał. I tam widać było, że to Zawiercie, które przyjechało gotowe fantastycznie na Puchar Polski, wykorzystało to. Tutaj była sytuacja zbliżona drużyn, czyli granie na przestrzeni trzech dni, trzech spotkań same w ciągu czterech dni. No ale ja nie chcę widzieć zawodników w takiej sytuacji. W sensie ja napisałem nawet, pozwolę sobie na Twitter, że w meczach reprezentacji szczyt formy się buduje na turnieju i tam rzadziej widać takie sytuacje z zawodnikami jak tutaj po prostu. I to jest moim zdaniem pewne piękno rozrywek kadrowych, że tamte turnieje okay, są krótsze, bardziej intensywne, no ale przez to zawodnicy nie dojeżdżają na nie chyba aż tak zmęczeni całym poprzednim okresem. Okay, faktycznie już może czasami brakować w finale paliwa, jak czy grasz półfinał dzień wcześniej emocjonujący, znaczy, no ale to jest inny rodzaj zmęczenia, wydaje mi się.
Kuba, ja nawet pociągnę dalej, to wystarczy porównać sobie jakość grania, nie wiem, w Mistrzostwach Europy zeszłorocznych, a jakość grania na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk.
Dokładnie.
Jakby to był ten moment, jakby myślę, porównywalnego zmęczenia już, tak? Czyli budujesz gdzieś tam szczyt, jesteś już, wiesz, bardzo, bardzo podemocjonowany, jeszcze się musisz zebrać, nie wiem, po właśnie, nie wiem, półfinale Ligi Mistrzów, jeszcze masz potem chwilę i potem zaczynasz zaraz play-offy, bardzo intensywne play-offy, no to mniej więcej taką analogię tutaj widzę też po prostu z sezonem reprezentacyjnym, więc mówiąc o tym, że no wiesz, no 7 spotkań rozegranych i przygotowanie na te 7 spotkań to jest jednak też trochę pewnie inne przygotowanie niż na 30. Chwała pokonanym też Zawierciu, no bo warto wspomnieć też, że to nie był ten finał, w którym miałem poczucie, że którakolwiek z drużyn, gdyby przegrała, mogłaby mieć, nie wiem, poczucie rozczarowania. Uważam, że Zawiercie zaprezentowało się bardzo dobrze. To w ogóle był jeden z bardziej ciekawych finałów od lat.
Tak. Przed COVID-em chyba.
Tak nam się wydaje.
Ale właśnie zapadałeś, Piotrek, podsumowanie, bo Jastrzębia sezon będziemy podsumowywać jeszcze przed nim jeszcze jedno ważne zadanie, które zapowiemy w tym tygodniu. Finał Ligi Mistrzów, tam też rozbierzemy czynniki. Trento, może uda się z kimś z Trento złapać, chociaż u nich myślę, że atmosfera nie jest idealna, mimo tego, że te kontuzje miały na pewno wpływ na wynik. Napisał klub przed meczem w zapowiedzi, słynny admin Zawiercia, my nic nie musimy, my możemy przed tym meczem ostatnim, decydującym. I chyba tak trzeba powiedzieć przed tym finałem, że to bardziej Jastrzębie musiało, ale najlepszy sezon w historii klubu. Pochwała pracy u podstaw, rozwoju klubu, zmiany kluczowego zawodnika na wydaje mi się zupełnie inną postać, no bo ta odejście Urosza myślę, że dużo powietrza wypuściło z klubu. No i po tym sezonie wynik najlepszy. Wicemistrzostwo, Puchar Polski, bardzo dobra gra w Pucharze Cefno, gdzieś ten złoty set i mecz w Rzeszowie kosztował szansę na kolejne trofeum, ale myślę, że ocena piątka z plusem praktycznie dla klubu, no bo chyba wszystkim, o czym marzył prezes Baran, i całe środowisko praktycznie zaczęło się w ostatnich 2-3 miesiącach spełniać, panowie.
Krok po kroku, jakby inaczej pewnie patrzy na ten finał chociażby prezes Gorol, do którego to jest mistrzostwo już czwarte, znaczy nie, jakby nie za kadencji prezesa Gorola, tylko jakby trzecie za prezesa Gorola, jak dobrze liczę. Za chwilę będzie być może Liga Mistrzów, były też trofea Superpuchar chociażby niedawno, więc podejrzewam, że trochę inaczej patrzy się na sukcesy z perspektywy Jastrzębia Zdroju, a inaczej z perspektywy Zawiercia, gdzie Zawiercie cały czas jeszcze idzie tymi schodami do góry, a jeszcze na szczycie ani przez chwilę w Mistrzostwach Polski nie byli. Niedawno wygrali Puchar Polski, więc to już jest pierwszy gigantyczny sukces klubu. Byli blisko, niedaleko drugiego, gigantycznego. Mało brakowało, a po złotym secie odwróciliby losy pierwszego meczu Pucharu CEW i potem już mieliby według mnie z górki, żeby sięgnąć po trofeum. Więc no naprawdę krok po kroku z pomysłem we właściwym kierunku ten klub jest zbudowany. Myślę, że to jest kwestia czasu. Nie wiem, czy już w najbliższym sezonie, czy w kilku najbliższych, ale Zawiercie też dostanie swoją chwilę na najwyższym stopniu podium też w Plus Lidze.
No, ja tak miałem taką myśl, jak byliśmy w Kali w Zawierciu na finale. Pomijam tam, że kibice już są pewnie gotowi ze swoim poziomem też na to, żeby o te najwyższe cele grać. Zawodnicy są gotowi. Jest tutaj wspominany temat hali na czacie. No, nie ma hali, tylko no, to nie jest piłka nożna, gdzie jesteś w stanie, nie wiem, próbować sobie stworzyć infrastrukturę sam. Zresztą, co też jest w Polsce akurat niemożliwe, bo w większości jest to tutaj tylko i wyłącznie wola miasta i władz, czy wojewódzkich, czy właśnie samego miasta. Kwestie budżetowe. Natomiast miałem taką myśl, że w tej hali już tam wisiały już proporczyki, takie za brązowy medal i za zdobyty Puchar Polski, te takie charakterystyczne dla drużyn, które też jakby chcą budować swoją historię i chcą o tym przypominać. No to w tym tempie myślę, że miejsca na te proporczyki może już tam w Zawierciu niedługo zabraknąć, więc wolałbym, żeby nie zabrakło, więc myślę, że to już jest ten moment, w którym należy kłuć żelazo póki gorące i myślę, że prezes Baran może już do nowej prezydent, chyba nowa pani prezydent jest w Zawierciu, więc kto wie, może to jest bardzo dobry moment na to, żeby właśnie gdzieś w tym splendorze srebra i świetnego występu Zawiercia właśnie postarać się PR-owo tutaj politycznie zbudować poparcie dla budowy hali. No, starają się szyć z Sosnowcem w europejskich pucharach. No i właśnie taka hala, jak taki Sosnowiec, myślę, że byłby jak znalazł dla Zawiercia. No oni wiedzą dokładnie, jakie jest zainteresowanie, zapotrzebowanie na bilety. No myślę, że to, że to w 20 sekund się rozchodziły bilety na mecze finałowe, no to mówi samo za siebie. Natomiast no, są bardzo blisko szczytu, ale jeszcze ta robota nie jest zakończona.
Myślę, że patrząc na to, co się wydarzy w klubie, jeżeli chodzi o zmiany i przejścia kadrowe, no to mogą być jeszcze go bliżej. Reasumując, bo chyba chcemy też przejść do wyboru razem z wami dwóch siódemek playoffów i całego sezonu, ukłony, czapki z głów. Widać było, że się cieszyła cała społeczność tym weekendem, jaki się wydarzył, no bo to dlatego się buduje klub, żeby grać w finałach, więc mówię, gratulacje, ogromne ukłony. I chcemy więcej, i chyba chcemy więcej takich klubów też w Plus Lidze, no bo cała dyskusja o spółkach Skarbu Państwa, o grupie Azoty, o decyzjach mnie prowadzi do tego, że mój wniosek z tym, że jak najwięcej prywatnych klubów w Plus Lidze jest jedynym słusznym i ciężko mnie to będzie przekonać. Dobra, co
jednym zdaniem tylko spuentuję, fajną rzecz powiedział Piotr Graban po meczowym wywiadzie, że zaszczytem jest zdobycie brązowego medalu tej ligi. To pokazuje jej siłę i to, jak trudno w ogóle jest cokolwiek osiągnąć, nawet na to trzecie stopnie, ten trzeci stopień podium się wdrapać, więc faktycznie duża rzecz dla Zawiercia już samo w tym Mistrzostwo Polski. Myślę, że dżingiel i kolejna sekcja.
Szósty set.
No dobra, to czas na część interaktywną, bo chyba tu jakby pomożecie mi panowie, żeby wrzucać ankiety na naszą transmisję, bo chyba przejdziemy sobie bardzo krótko pozycję po pozycji. Zaczniemy od co? Siódemek playoffów, potem całej ligi. Co wy na to?
Dobra, to ja odczekaj, daj mi odpalę ten moduł strony, na której będę mógł ankiety dodać na YouTube i no i możesz startować, a ja zaraz mówcę, mam wpisywać w ankietę najwyżej.
Nie, no to musimy my pomyśleć. Dobra, no to zaczynamy od jakiej pozycji? Rozgrywające pewnie mózg drużyny, no i playoffów oczywiste są, wydaje się, trzy postacie. Musi być Tavares, musi być. Musi być, a może nawet cztery, ja bym dał takie cztery. Ben, Tavares, Firlej i Komenda.
Nie, Komenda bardziej.
Chyba takie cztery, co ty na to, Piotrek?
No ja bardziej Drzyska myślę, mimo wszystko. Jakby za półfinał mam poczucie. Ja nie miałem zastrzeżeń dużej do Komendy, ale jednak okay, za to, że jeszcze
dobra,
to
był... dobra, jestem skłonny się zgodzić. Tak, dobra.
No dobra, okej, okay, no to półfinalista.
Drzyzga.
Dobra, czyli najlepszy rozgrywający playoff, tak?
I dokładnie. Tytułujemy
ankietę. Dobra, no to możecie się wypowiedzieć. Mimo wszystko, jakby tak, to nie miałem poczucia, że to był finał rozgrywających, ale finalnie chyba jednak postawiłbym na Toniutiego.
Też.
Mimo wszystko. I też dlatego, że tak jak mówię, no to nie był... Nie miał takiego stuprocentowego też komfortu pewnie grania do pewniaków, bo Fornal był zmęczony, Patri już nie był na tym takim kosmicznym poziomie, na jakim był wcześniej, musiał szyć do Nutti, ale już nawet jak sobie pomyślałem o tym odwróceniu gry do środka z Gładyrem i Huberem w pierwszym meczu, gdzie nie kończyły skrzydła, ani Fornal nie kończył, głupie jedną piłkę na 11 skończył na samym początku i Patri też nie kończył, no to miał ciągle plan i trzymał lejce Toniutti, za to ja na Toniuttiego daję głośno.
Ja podobnie, numer jeden Toniutti, mam wrażenie, że więcej gorszych momentów miał Tavares, ale też jakby na jego usprawiedliwienie trochę działa to, że ja nie chciałbym być Tavaresem generalnie w tych finałach, bo uważam, że czasem po prostu nie miał komu tej piłki wystawić, bo tak trudno było się przebić przez Jastrzębski blok, że komu by nie wystawił, to w zasadzie wrzuca kogokolwiek na dużą minę, więc nie jest łatwo być towarzyszem w takim graniu, a jakby mniej po prostu słabszych momentów miał Toniutti, jako mistrz Polski po prostu wybiorę Toniuttiego.
Pełna zgoda, 8 medali.
I do drugiej szóstki. W takim razie pytanie, czy teraz Tavares, czy może Firlej na przykład?
To ja bym dał Firleja. Firlej. Doceniam drugi mecz Tavaresa w finałach, ale w pierwszym meczu był na przykład bardzo słaby. I zresztą w trzecim meczu też uważam, że po prostu troszeczkę... Jakby nie miałem poczucia, że to Tavares był mocnym atutem zawiercia, był jednym z elementów, a w przypadku Firleja no to jednak te mecze o brąz jak dla mnie przeważają, ale nie obraziłbym się na wybór Tavaresa.
No to mamy to.
Dla mnie Firlej jako drugi.
To Newton i Firlej mamy tą pozycję. Piotrek, wyniki podasz, ankiety?
Tak, 46% to Newton i 37% Tavares, jednak i 15% Firlej. Czyli nie zgadzamy się, ale pięknie się nie zgadzamy. O tak.
Dokładnie, ale tak kontynuujemy dalej z wyborami. Teraz musimy zrobić po przekątnej, dobra, atakujący, więc tutaj wydaje się, że no musi być Patry, musi być Bołądź za mecz o brąz.
To dajmy po prostu trzy opcje Schulz, tylko, dajmy Schulz, jeszcze.
Schulz musi być chyba za ćwierćfinał z Warszawą.
Dobra, myślę Patry lub Bołądź, w sensie nie chciałbym tego przekombinowywać i wiecie, to jest tak, że moglibyśmy dać Szulca, ale to jest trochę jak z Komendą, no. Jakby zagrał jeden kapitalny mecz.
No tak, nie? To prawda.
Nie ale wiem, czy jest... ktokolwiek wpadnie na pomysł, że Szulc może być MVP playoffów.
No nie, jest... nie, no dobra, ale... na ciebie.
Więc jakby nie ma sensu nad tym głosować.
Ale w ogóle, nie ma, moim zdaniem Patry wygrywa tą kategorię w Cuglach, bo był najrówniejszy ze wszystkich, na dystansie 6 spotkań, 7. Nawet jeżeli miał cierpiał, to się odbudowywał. I tak było w każdym spotkaniu finałowym. Zresztą wczoraj MVP wydaje mi się, że był najrówniejszy wczoraj ze skrzydłowych.
Dobra, myślę, że ta ankieta jest bardzo szybka, bo 31 głosów i 100% poszło na Patriego, więc wiecie, myślę, że to się bardzo dużo nie zmieni. Nie no, Francuz. Francuz, który zszedł na poziom ziemski, ale cały czas był to taki półbóg siatkarski, już nie
było. Pytanie, czemu nie ma Butryna? No, według mnie to była jedna ze słabszych części zawiercia w ogóle w tej trójmeczowej rywalizacji finału.
Myślę, że paliwa.
Z Nysą też nie było dobrze wcale, moim zdaniem. Więc
to prawda.
Tak, że no, zabrakło paliwa i zabrakło, nie, może zdrówka trochę, albo no, akurat, no mówię, z Butrynem jest też trochę tak, że ktoś bardzo ładnie napisał na Twitterze, ja sobie tej myśli nie przyswajam, ale spodobała mi się, że widać po nim przez jego fizykę, przez pewne też ograniczenia, jeżeli chodzi o wzrost, widać, że on jest w słabej formie i to zazwyczaj jest taki dwutygodniowy gdzieś tam cykl. I raz na jakiś czas mu się zdarza taki właśnie moment, w którym jeżeli fizyka mu nie dojeżdża, no to po prostu trochę brakuje, nie ma z czego kończyć, Karol. No
i z kolei jak jest w gorszej formie nawet, to uważam, że Technik jest w stanie chociażby nie psuć tylu ataków, że nadal to Nutti ma jakieś tam odejście w jego postaci i trudniej jest przez to rywalowi czytać Bena w bloku, a z kolei gdyby to był Boye, to uważam, że Boye w słabej formie po prostu robi dużo błędów albo daje się łatwo blokować, bo się po prostu podpala, atakuje prosto w blok, więc w słabszej formie wolę mieć Patriego niż Boye w swoim zespole.
Do tego Patry ile bloków też dawał, chociażby pojedynczych, kluczowych momentach finału na kwolku przecież w pierwszym meczu i tak dalej, więc...
Zakończyłem ankietę, Kuba.
Patry Bołądź, dobra.
97% Patry i 2% Bołądź, ale chyba to, że Bołądź jest do drugiego składu, to też chyba nie jest...
Tak.
Zaskakujące.
Pamiętajcie, że będzie jeszcze siódemka całego sezonu i tam na pewno będzie Butryn, czy w pierwszej lub drugiej. To jest oczywiste, jeżeli chodzi o atak dla mnie.
To musimy przyspieszyć w takim razie.
Chcemy tak, przyspieszamy. Pierwsze przyjęcie.
Znaczy dla mnie, znaczy jedno z przyjęć to będzie Fornal na pewno.
To znaczy myślę, że wybieramy czterech i po prostu kto będzie drugi, tego dobieramy do składu. Tak mi się wydaje, ale nie robimy.
Nie powinien być Fornal, Szymura, Kpolek i.
No nie Cleveno.
Luati.
Nie Cleveno.
Luati.
Okej, Luati. Luati. Bardzo dobry pierwszy mecz na podpromiu o brąz, ale już drugi nie tak dobry. W rywalizacji z Zawierciem go za bardzo nie kojarzę, więc wydaje mi się, że chyba najsensowniej będzie dać Luatiego właśnie jako czwartego.
Czyli Kpolek, Szymura, Luati i Fornal, tak?
Mhm.
Dobra, no właśnie ja chciałem trochę poddymić i powiedzieć, że Fornal może nie do końca, ale to właśnie dla mnie raczej kandydat na czwartego niż na pierwszego, ale zobaczymy, co powie ankieta. No i dobra, co wy o tym sądzicie?
Czy dla mnie postawa to Fornal z Kwolkiem? Szymura bardzo blisko. Zastanawiam się, czy Fornal do tej pierwszej, powiedzmy, szóstki. Na pewno jako czwarty Luati. I właśnie kwestia tego wyboru, czy wybrałbym Szymurę, czy...
Ja Szymurę.
Czy Fornala. Szymurę do pierwszej, tak?
Tak. Chociaż mówię, doceniam to, jak liderem w końcówkach setów był Fornal, bo moim zdaniem jego grę trzeba rozdzielić na połowy setów, czy w pierwszej części meczu na przykład, gdzie wyglądał słabiej niż w drugiej części meczu, więc też wydaje mi się, że też to jego... zdrowie, ta wydolność do siatkówki, jaką ma, w sensie umiejętność utrzymania tego poziomu przez dłuższy okres czasu, bo to dla mnie jest jego charakterystyką, że w czasie trwania meczu on nie spada tak mocno jak inni, jeżeli chodzi o aspekty czysto fizyczne, więc ja bym chyba powiedział, że Szymura i Kwolek, a druga Fornal Luati.
No ja bardzo, bardzo podobnie, w sensie mówię, gdybym oceniał to w kategorii przywództwa i tak jak mówisz, tych kluczowych piłek, to bym powiedział Fornal i pewnie Kwolek, ale za taką wszechstronność, no i też po prostu za, wiecie, to jest trochę taka nagroda piękności, ale w przypadku Szmury, no to za udowodnienie też i mi, pewnie i wielu, wielu z nas, że jest w stanie na bardzo, bardzo wysokim poziomie funkcjonować. I to jest też trochę taka pochwała tych zawodników gdzieś tam z tyłu, z drugiego szeregu, więc właśnie Kwolek i Szymura jednak niż Fornal i Luati, no ale ankieta troszeczkę inaczej.
Wyniki exit poll, jak wyszły?
Exit poll, dobra, no bo jeszcze tam zobaczymy, jeszcze możecie głosować, a jest was dużo więcej, więc jeszcze głosujcie, ale Tomek Fornal 40% i Kwolek i Szymura po 29%. Czyli to nie są duże różnice, ale jednak widzę, że bardziej na więcej głosów stawianych na parę Fornal, teraz Kwolek ma 30% i 28% Szymura. No ale myślę, że czy to będzie zestawienie z Fornalem czy z Szymurą, to mówię, ja stawiam na Szymurę, co nie znaczy, że nie doceniam Fornala. Piątym przyjmującym pewnie Tili, tak myślę.
Tak.
Miał wskazywać, to Luati łamane na Tili pewnie jako zestawienie.
Trzeba docenić Branda, bo zagrał przeciwko swojej przyszłej drużynie też fantastycznie. Środek, więc tu chyba tak samo, wybieramy czterech.
Musi być. Wybierzemy Hubera i resztę potem, bo jakby...
Huber i Bieniek myślę, że są zasadnym.
Tak.
Bo Bieniek przecież zagrał Monstera z projektem.
Z Warszawą.
I bardzo dobry mecz. Znaczy dobry mecz. Co najmniej jeden dobry mecz, świetny z Jastrzębiem. Więc tak. Huber, Bieniek,
Kłos?
Wrona. Wrona?
Według mnie bardziej Avril niż Kłos.
Chyba, okej. Okay. Avril.
Na pewno nie, wiadomo, jakby idąc po kolei zniszczył, na pewno nie. Mało by było widać, krótko mówiąc.
Kochanowski słabo, Kłos. Znaczy Wader? Słabo. Kochanowski tak o.
Wader, właśnie. No, oczywiście.
Ta seria, potem świetny pierwszy mecz finału. No myślę, że w ogóle to się też jego transformacja, jego zagrywki. Gościa, który kojarzy mi się, że w ważnym momentach psuje, na gościa, który... Przecież on, wy pamiętacie finał 2-21-22 z Kretu? To on wyrzuca piłkę w aut zagrywce wtedy przy piłce meczowej dla Zaksy na wygraną całej serii. Tak parametrowym autem, a teraz jak są ważne piłki, czy gdzieś tam stykowe zagrywki, no to on z Piacenzą robi punkty, robi to z Resowią, robi to zawierciem w drugim secie pierwszego meczu, więc fantastyczna ewolucja. No nie, do pierwszej chyba Huber Bieniek, tak? No i Gładyr Ewry do drugiej, tak?
No ja bym dał Huber Gładyr i Bieńka do trzeciej. W sensie uważam, że środkowi Jastrzębia bardzo pomogli w tej kampanii, więc do tego właśnie ja akurat na nich postawię, no a Gładyra za zagrywkę, no i za ten impuls z Resowią. Nie byłoby złota bez Gładyra.
Tak, ja tak samo. Mam wątpliwości między Bieńkiem a Gładyrem, ale przesądził u mnie właśnie wyższość Gładyra. Może doceniam występy Bieńka, kawał roboty przy dystrybucji Tavaresa właśnie w rozrzedzaniu jastrzębskiego bloku, ale bywały też momenty, że po prostu był nieskuteczny, chociażby zagrywką, trochę breaków z nim się udało zrobić, ale też nie było tak, że seriami zdobywał tych punktów regularnie. A co do Gładyra, to właśnie nie byłoby Jastrzębia w finale na najwyższym stopniu po tym, gdyby nie ta jego seria zagrywek, która jest niecodzienna w jego wykonaniu. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, jak mała jest szansa procentowa, prawdopodobieństwo, że on tylu zagrywek z rzędu nie zepsuje. Ważne obrony w tym meczu też z Resowią, no i teraz też końcówka drugiego seta z zawierciem, pierwszy mecz. Gładyr dobra zagrywka i Gładyr broni dwie piłki. W końcu Butryn został zablokowany. A to mogłoby dać piłkę setową setową jakby dla zawiercia koniec seta. Więc jakby to też duża jego rola w końcówce.
Dobra, i libero, czyli a jak wyniki jakie?
82% Huber, 11% Bieniek, 4% Gładyr. Okej. Jakby szanuję ten wynik. Mówię, Bieniek też dał bardzo dużą wartość i też bez Bieńka nie byłoby z kolei tego zwycięstwa w finale zawiercia pewnie w drugim meczu, ale to już takie, wiecie, trochę zabawa. Huber jakby mówi sam za siebie ten wynik, 80%.
Pery Wojtaszek czy Popiwczak?
No według, najpierw kandydatury do ankiety. Nie wiem, może już, wiecie, zawsze jak jest duży turniej, to się docenia zawodnika przynajmniej jednego z każdej drużyny, to może tutaj warto wrzucić Talesa jako tego czwartego.
No ale to za sezon go chyba damy, a nie za playoffy, nie? No bo myślę,
ale w takim razie kto, jeśli nie Thales jako czwarty, no bo mamy Prego,
ale no to musimy go czwartego, tak.
To dajemy, Wojtaszek, Popiwczak, Pery lub Thales.
Dla mnie numer jeden Popiwczak.
Pery? Albo Popiwczak, chyba Popiwczak.
Popiwczak. Miałem nadzieję, mówię, miałem słabość, bo miałem wrażenie, że w końcu taka pchełka właśnie w stylu Grebennikowa, które gdzieś tam wszędzie jest w obronie i wszystko podasekuruje, to brakowało mi czegoś takiego i to mówię, potwierdzam tezę pewnie Oskara Kaczmarczyka, który też mówi, że piwko świetne i gadaliśmy zresztą też po Lidze Mistrzów chyba po rewanżu z Pieczęcą i wtedy też jakby trochę peanów na rzecz piwka, więc no i za bardzo umiejętne zdobycie hasła do Wi-Fi po zakończonym meczu.
Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że Popiwczak, jak wygłosujecie, to jest nasz Piotrek i podsumujemy sobie tą siódemkę playoff i potem szybciutko do siódemki ligi.
Dobra, też myślę, że już nic się nie zmieni, 69% głosów na Popiwczaka, 15% Wojtaszek, 13% Pery i chyba też bym to tak ustawił, w sensie nie Pery zagrał jeden kapitalny mecz na Torwarze,
tak,
ale dalej już nie było aż tak idealnie, na przykład ten finałowy z Jastrzębiem.
Mało błysku generalnie.
Ale świetny transfer, trzeba powiedzieć, otwarcie się.
To prawda, to bez dwóch zdań. Co do Wojtaszka, tak, ja bym nawet powiedział chyba, nie wiem, czy Wojtaszek nawet jako drugi, na pewno świetny w tym graniu półfinałowym, gdzie komentatorzy jakby zauważali, jak Butryn chyba starał się unikać ataku po prostu, bo tam był Wojtaszek. No ale przyszło do grania finałowego i Czebul jakoś niespecjalnie się przejmował tym, że po prostej stoi Wójtaszek i sporo punktował właśnie po prostej. Już dokładnie, nie miałem takiego poczucia, że Wójtaszek gra genialne zawody, a był najlepszym zawodnikiem według mnie półfinału.
Tak, pełna zgoda. Więc on na pewno tutaj na podium zasłużenie. Czyli nie wiem, go dajemy drugiej szóstki, Piotrek? Tak, tak.
Mówimy o kim? O Wojtaszku?
Wojtaszku.
Tak, tak, tak.
Myślę, bo Wojtaszek tak. Cipery, więc myślę, że Wojtaszek bardziej nawet.
Dobra, no to mamy pierwsza szóstka. Toniuti po przekątnej z Patrim. Według nas Kwolek i Szymura. Według was Fornal i Kwolek. Dalej Huber i my uważamy Gładę Wybieniek. No i Popiwczak. Czyli mamy pięciu Polaków, dwóch Francuzów. No i druga szóstka będzie Bołądź. Taka, że Bołądź i Tawaresz.
Znaczy my
nie, Firlej. Bołądź i Firlej, przepraszam. Bołądź i Firlej. Tak. Dalej u nas Fornal i Luati.
Na libero Wójtaszek i na środku
Bieniek
i Evril chyba stanęło?
Tak. I na środku Wójtaszek. Wydaje się, że tam mniej więcej, najwięcej oczywiście graczy Jastrzębia potem Zawiercia i potem Projektu, więc to a na koniec, tak już podsumowując, zapowiem jedną rzecz. Dzisiaj nie poruszymy Ligi Włoskiej, poruszymy ją w środę, bo w środę będziemy, już możecie zapytać, że w środę będzie live omawiający finał Ligi Mistrzów. Tam będzie oczywiście dużo Trentina, też będzie oczywiście wątek o Lidze Włoskiej. Z tego miejsca kapeluszy i czapki z głów dla Leona, to trzeba powiedzieć, że dopiął swego. Dał fantastyczny impuls i też pokazał, jak drużyny broniące jak pełki, jaką była Monza, da się ograć, bo właściwie bez niego by Perugia moim zdaniem skończyła jak Trentino po prostu, nie mając tej siły, jaką dał Leon. Ale to myślę, że szerzej w środę.
Więc... temat na środę, zapraszamy w środę, zapowiemy jeszcze, o której dokładnie godzinie, także tam będzie już tylko wątek Ligi Włoskiej i rywalizacja Jastrzębia w finale.
Dokładnie, więc Trentino. Kończąc chyba tutaj dziękuję wam panowie za ten sezon, więc na koniec musimy dać siódemkę całego sezonu, bo to nam zepnie
to może inaczej zróbmy, czyli mamy tę siódemkę playoffów, to kto według was mógłby za cały sezon wypchnąć kogoś z tej siódemki, no to wtedy Fornal myślę, że bez wątpienia nad Szymurą.
Oczywiście.
Za cały sezon do
Szalpów, Kwolka.
Na pewno zostaje Huber, na pewno zostaje Fornal.
Tak.
Myślę, że raczej Perego niż Popiwczaka za cały sezon finalnie dałbym.
Nie wiem, czy nawet nie Thalesa, ja bym się nad Thalesem zastanawiał.
Thalesa, no tak. Dobra.
To mógłby być tak, to mógłby być Thales, czyli wtedy mielibyśmy na libero Thalesa, na środku Hubera.
Nie wiem, czy nie wziąłbym Tawaresza za Bena jednak za tak. Cały sezon.
Okej, okay, dobra, tak, uważam, że ma to sens.
Nie wiem, czy Butryn, czy Bołądź, czy Patry, bo Patry pierwsza
finalnie
runda.
Myślę, że finalnie Patry jednak, ta pierwsza runda, początek nie do końca, ale w zasadzie cała druga runda była wybitna. W sensie, że był takim numerem jeden zdecydowanym, moim zdaniem. I mówię, jeszcze gdyby w playoffach tam nie dowiózł, czy nie dał, to bym powiedział, że może, ale też swoje zrobił, więc wydaje mi się, że jednak Patry, Butryn versus Bołądź, no to można by się zastanawiać. 10 statuetek Butryna na MVP? Myślę, że, bardzo wartościowe.
No dobra, no to Tawaresz na pierwszym, Patry, Bieniek i przepraszam, Huber i chyba Bieniek.
Wiecie, to jest trochę jakby kamyczków do ogródka Bieńka, że nie grał całych meczów. Nawet jak grał, to zdarzało mu się trochę,
że
nie błyszczał w ataku.
No za druga runda, więc trochę nierówny, tak?
No tak.
Jakubiszak cały sezon od deski do deski, ale... No ale też nie
daliśmy
wiem.
Daliśmy go na półmetku do chyba drużyny, półmetka daliśmy chyba Jakubiszaka, ale...
Jakubiszaka bym powiedział takie top 4, czyli Huber i mówię Wrona może? Semeniu, gdyby nie był kontuzjowany. No by nie mam takiego bardzo mocnego kandydata. Więc mógłby być nawet i ten Bieniek na przykład, czy Bogładyr już wtedy nie. Myślę, za cały sezon już tak nie aż tak bardzo. Tak mi się wydaje. Więc Huber i no i musimy się na kogoś zdecydować. To może czat podpowie, kto do pary i po prostu zdecydujemy się na kogoś z czatu. Na przyjęciu jacy kandydaci oprócz Fornala jeszcze? Ktoś, kto mógłby siedzieć
Szalpuk. Tam do... Na pewno Szalpuk.
Tak, no to Szalpuk na pewno w top 4 byłby. Wtedy.
Ale Szalpuk do końca lutego byłby w top 2, na pewno.
Okej. No i też trzeba powiedzieć, że no w tym meczach o brąz też wrócił do takiej poważniejszej gry, więc Szalpuk, myślę, że może wtedy Fornal, Szalpuk jednak, to byłoby tak jak na półmetku decydowaliśmy chyba. Mm-hmm.
No i Thales, no i pytanie, kto na środku drugim?
Tutaj właśnie co, no Semeniuk, no jakby ciężko
znaczy, jak dla mnie bardziej Semeniuk niż Wrona jednak, uważam.
Okej.
Ale nie mam takiej twardej kandydatury. Jakby Bieniek pozamiatał na tyle, że to jest jasne, a co do drugiej pozycji...
Dwóch Huberów, bo to tak wygląda, jakby dwóch Huberów musiało być, no bo podzieli się go bloki na pół i tak by był w top 3, nie? Ten drugi Huber.
Ma prawie dwa razy więcej bloków niż właśnie drugi z kolei, bodajże Jakubiszak, który tam ma 70 chyba 8 punktowych bloków, tak, a Huber robi na liczbie 150, więc jeszcze jeden mecz finałowy i może by miał dwa razy więcej niż Jakubiszak.
Więc mówię, więc dobra, to tak na tym drugim miejscu, to tak wiecie, po ukośniku, czyli co, pewnie Jakubiszak, może trochę zniszczą, może trochę Semeniuk, więc myślę, że raczej w tym obszarze. Ale mówię, nie chcę mocnej kandydatury. Dobra, zastanowimy się i może coś wymyślimy jeszcze i wrzucimy nasze sociale wtedy.
No dobra, drużynę sezonu mamy. Mistrza Polski mamy, mecze omówione, kończymy?
Tak, właśnie mi na końcu aż neta odcięło, właśnie teraz dopiero wróciłem, więc to chyba taki symbol, żeby spiąć to klamrą. Panowie, dziękuję za ten czas Wam, bo zaczęliśmy przecież tuż po turnieju kwalifikacyjnym omówieniem drużyn, zaczęliśmy od Częstochowy, Filip, chyba my w dwójkę, wtedy Piotrka nie było, potem Wy byliście na kolejnych drużynach. Zaczęliśmy od omówienia drużyn od Częstochowy i tak dalej Radomia, kończymy dzisiaj. Liga fantastyczna, najlepsza dzisiaj Liga Świata, co do tego wątpliwości nie ma. Oczywiście myślę, że to trochę przesłanie pewne kwestie organizacyjne i to, że nie przyciągamy do końca młodych talentów, chociażby młodych Belgów, myślę, że dużo wyzwań przed nami. Widzicie, czego nie ma. Nie można tego okresu przespać, bo myślę, że Włosi ten czas swój przespali, a teraz młodzi Włosi cisną, wchodzą do gry, tak jak młodzi Polacy 7-8 lat temu, ci nasi wielcy mistrzowie i myślę, że to jest czas, żeby pomyśleć, co z tą ligą robić dalej. Było bardzo dużo, było momentami męcząco, było momentami emocjonująco, było dużo farajdy i fanu i Wam dziękuję, bo myślę, że jesteście też oboje MVP tego szóstego seta za tą rundę i za ten sezon. Dziękuję Wam, dziękuję słuchaczom, bo dla Was to robimy. No i dużo Was przyrosło, myślę, że to był wielki fan z Wami ten sezon ligowy, teraz jeszcze Liga Mistrzów, potem króciutka przerwa i kluczowy sezon kadrowy, prawda?
Dokładnie, więc no, szykujemy plany, a wiesz Kuba, jeszcze co do tych młodych Belgów, to wolę nie mieć młodych Belgów niż mieć starych Słowaków, jak to
najlepiej było mieć młodych Polaków, ale jak nie da się młodych Polaków, to pewnie młodych Belgów. Kuba Bielani pytał o kawę. My naprawdę pokryjemy wszystko w środę, jeżeli chodzi o Ligę Włoską, naprawdę będzie dużo Ligi Włoskiej, bo myślę, że jak patrzę na Trentino, no to trzeba patrzeć na całą Ligę Włoską i trzeba też patrzeć na sytuację Trentino fizyczną, bo prawdopodobnie finale zagrają po raz pierwszy wyjściem składem od lutego, więc to też jest pewna, myślę, że zagadka dla wszystkich, co...
O, widzę, dobre pytanie. Wiecie co, to zasługuje na oddzielny odcinek. Możemy w ogóle zrobić wybory na inbę sezonu też, co w sumie, o, może to jest jakiś pomysł też.
Tak,
w ogóle
musimy...
Jasnowidza mamy do rozliczenia, więc wiecie.
I chcemy wrócić z rzeczami dla Was, żebyście mogli z nami porozmawiać też na żywo i myślę, że to jest na naszej najbliższej agendzie. Także dużo rzeczy przed nami razem i ten, ale na teraz chyba dziękujemy za Plus Ligę.
Właśnie, jeszcze jeden temat, dobrze Filip przypomina nam na naszym czacie prywatnym. W niedzielę, jeżeli są tutaj ludzie z Warszawy, to badamy temat, ale myślę, że to zrealizujemy. My tam na pewno będziemy na Nałęczowskiej 62 w nowo otwartym pubie sportowym Spicy. Są te koligacje rodzinne, więc to oczywisty nepotyzm. Natomiast będzie o 16 mecz finałowy Ligi Mistrzów Jastrzębskiego Węgla właśnie z Trentino, więc jeżeli jesteście w Warszawie i chcielibyście dołączyć, to dajcie znać na przykład w komentarzu na czacie, czy tam na naszym Twitterze, czy nawet teraz napiszcie, że jesteście zainteresowani, to mniej więcej pozwoli nam ocenić, nie wiem, ile tam na przykład stolików zgarnąć, zarezerwować, żeby wspólnie obejrzeć w fajnych warunkach w niedzielę mecz. Więc tak jak mówię, to jest Wilanów, Warszawa, więc tak troszeczkę dalej od centrum, ale mamy nadzieję, że to nie przeszkodzi. No my tam będziemy we dwójkę, a czy będziemy jeszcze z Filipem, to chyba będziemy, Filip, ale się okaże.
Ja będę.
A, ty czyli będziesz, dobra, nie, bo jakby to pamiętam, że to jeszcze nie było do końca pewne, ale jak będziesz, no to świetnie. Więc będziemy we trójkę, więc jeżeli chcecie się poznać, obejrzeć mecz, to, to zapraszamy, wszystkie detale.
Na Twitterku też rzucimy informacje, żeby dawać nam znać, bo jakąś tam rezerwację zrobimy. Może jakiś live też nagramy, zobaczymy, jakie będzie flow, jaki będzie mecz, ale fantastyczna inicjatywa.
Możecie do nas pisać wiadomości prywatne w social mediach, na naszych Instagramach, na naszym Facebooku. Tak. Myślę, że spokojnie jesteśmy do złapania, więc jeśli macie ochotę na takie wydarzenie z nami się wybrać, to zapraszamy. Musimy wcześniej podać liczbę miejsc, ale myślę, że jeszcze sporo czasu jest, żeby się zadeklarować i mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja tylko trochę łącząc ten temat młodych Belgów i tego, że coraz więcej młodych Włochów, bo jeszcze widzę włoskie, a może nie aż tylu co Polaków. Ja mam tylko nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby wrócić do 16-zespołowej ligi po tym, jak 3 zespoły opuszczą sezon za rok, bo to chciałem nawiązać do tego, że dzięki wielkie za ten sezon dla Was, panowie, dla widzów, a też dla Was przede wszystkim za poświęcenie, bo wiem, jak dużo czasu nas kosztuje to, żeby ten podcast prowadzić i starać się o regularność przy tym natłoku meczów, więc wielkie dzięki jeszcze za to.
To co, stawiamy kropkę, dziękujemy ślicznie, prosimy o łapki w górę, o podpompowanie tego materiału, komentarz, coś podpowiedniemy pod filmem jako komentarz, pewnie waszą siódemkę playoffów albo sezonu. Mówię, to jest przyjemność być z wami dla was. Dziękuję panowie jeszcze raz i dziękujemy bardzo. Koniec mistrzostw, do widzenia. Tak jak zacząłem, można skończyć humorystycznie.
Tak jest, trzymajcie się. Do usłyszenia w środę na naszym live zapowiadającym finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, bo to jeszcze nie koniec dla Jastrzębskiego Węgla, wtedy też może podsumujemy sezon Jastrzębia, bo dzisiaj trochę na to czasu już zabrakło, więc temat Jastrzębia jeszcze będzie szeroko poruszany w środę. Plansza z naszymi sponsorami, tak jest, plansza z naszymi sponsorami i to już naprawdę na dzisiaj wszystko.